Ochrony środowiska. Państwo radni otrzymaliście projekt porządku obrad. Czy są jakieś propozycje zmian? Nie widzę, kto jest za przyjęciem projektu porządku obrad. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna rada nie brała udziału w głosowaniu. Przejdziemy do punktu pierwszego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały 1223/13 Rady Miasta z 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi miasta Krakowa pod nazwą Krakowski Program Małej Retencji Wód Opadowych, punkt 67. Pani dyrektor Mrugała, jeśli domyślam. Bardzo proszę. Od dołu się załączy.
Jeszcze raz relacjonować podobnie. Proszę Państwa, program został przyjęty w 2013 roku, tak naprawdę realizacja roku 2014. Program ma na celu wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej, która jasno mówi, że woda dana, która spadnie na miejsce, powinna być jak najdłużej na tym miejscu zatrzymana. Wobec tego, biorąc pod uwagę i zalecenia ramowej dyrektywy wodnej, jak i również oszczędność zasobów w zakresie zarówno wód powierzchniowych, jak i wód podziemnych. Bardzo słusznie, że Rada Miasta podjęła taką uchwałę. I teraz to, co my realizujemy, chcieliśmy usprawnić i wprowadzić pewne zmiany. Zmiany wynikają, są to raczej o charakterze takim czysto porządkowym, ponieważ w tej chwili wyszły zalecenia Europejskiego Parlamentu i Rady dotyczące ochrony danych osobowych, więc te rzeczy zostały tutaj wpisane, jak również zostały wpisane rzeczy dotyczące pomocy publicznej, zarówno pomocy w Gminnicy, jak i pomocy w Gminnicy w Rybołówstwie. Ten projekt, te zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zalecenia, które pan minister nam dał, zostały uwzględnione. Natomiast bardziej były to zalecenia o charakterze kosmetycznym. Na dzień dzisiejszy program będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy zbierać wnioski online, z tym, że rozpatrywać je w takim układzie miesięcznym. Pozostała część się nie zmienia. Powiem, że chcieliśmy tutaj, mam takie zestawienie na podsumowanie, dlatego że przez te kilka lat, dokładnie 5 lat, ilość wykonanych instalacji to jest 384 sztuki. Natomiast łącznie wydatkowaliśmy na ten cel w formie dotacji. Dotacja jest 50% i maksymalnie do 5000 zł. To jest 1 824 000 zł. Najwięcej tych instalacji było zrobionych w roku 2018, to 94, wobec tego widać, że program nabiera rozmachu na kwotę ponad 445 000 zł. W tym roku na ten cel również mamy zarezerwowane pieniądze w budżecie. To jest około 500 000.
Proszę sobie tutaj. Czy ze strony Państwa Rady są jakieś pytania? Nie widzę. Czy są kogoś na sali? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem opinii pozytywnej do druku 67? O, jedno 10. Dziękuję Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Proszę się zwolnioną z obowiązku przebywania z komisji. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Krakowa na rok 2019, druk nr 1. Przypominam Państwu Radnym, że w zakresie merytorycznym komisji jest z nami Pani Skarbnik, jest Pan Dyrektor. Ja mam taką propozycję, bo Pani Skarbnik dość szeroko omawiała ten projekt uchwały o numerze 1 na sesji, żebyśmy sobie już, że tak powiem, darowali powtórkę tego. Zakładam, że Państwo Radni zapoznali się z projektem budżetu i wieloletniej prognozy. W związku z tym przechodzimy do projektu budżetu. Od razu przejdziemy do pytań. Proszę Państwa, może Pani czuje obowiązek, żeby taką potrzebę, żeby coś dodać od siebie? Nie ma takiej potrzeby. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa Radnych? Józef Jałocha, bardzo proszę.
Miliony
złotych.
Jest jakaś kwota przeznaczona na przygotowanie
planu przestrzennego. 2 miliony złotych jest poprawka zdaje się. 2 miliony.
Ja w tej chwili mam 1 500 000, z tego wiem. Natomiast proszę Państwa, to zabrzmi dziwnie, ale niepotrzebne są środki. Dlatego, że jeżeli jest polityka miasta w tej chwili taka, to jest zresztą słuszna, żeby wszystkie plany miejscowe były sporządzane, jeśli chodziłaby wyplanowania przestrzennego, bo doświadczenia z zewnętrznymi firmami są takie, a inne raczej negatywne, a poza tym na terenie w tej chwili miasta, to prawie, no nie chcę mówić na terenie Polski, ale właśnie mamy sytuację taką, że pracownie urbanistyczne, które z nami współpracują, to już nie są krakowskie, bo krakowskich już nie ma. Prawie z wyjątkiem dawnego firmu i przyszłego rozwoju miast, tylko to są pracownie zewnętrzne. Mieliśmy doświadczenie, mamy doświadczenie ciągle pracujemy w Filmogarni. Mieliśmy drugą pracownię też z Rzgowa, z którą żeśmy współpracowali. Ta współpraca się raczej nie układa dobrze. Bo nawet jeżeli mówimy o tej krakowskiej instytucji rozwoju IRM, to też praca wygląda tak, że bardzo są zaangażowani w pracowniczki biura planowania przestrzennego, żeby te ustalenia planistyczne no, były wpisane na jakimś poziomie merytorycznym. W związku z tym jest z tego, co wiem, pan prezydent chciałby, aby biuro planowania przestrzennego do 31 grudnia tej chwili planowania przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, to była jednostka, która będzie się rozwijała. Tylko, że do tego potrzebne jest znalezienie dodatkowej siedziby dla biura. Ja w tej chwili nawet nie jestem w stanie, żebym miała nawet możliwość zwiększenia etatów, to nie jestem w stanie posadzić tych ludzi gdzie. Nasz budynek to jest w ogóle budynek, który no nie ma nigdy funkcji budynku biurowego, usługowego. To jest typowa mieszkaniówka, co też nie sprzyja pracy, bo to są duże pokoje, w których pracuje po parę osób, wzajemnie sobie przeszkadzają. W związku z tym myślę, że na mnie w tej chwili nie są potrzebne dodatkowe środki finansowe, raczej potrzebne mi jest też wsparcie Państwa w tym, aby jak najszybciej ta siedziba dla planowania przestrzennego się znaleźć.
Dziękuję. Proszę
się za szeroko nie chwalić. Ja tylko dodam, że rozmowa o siedzibie ja odbyłem się tylko z Wójtem Kulikiem, ponieważ jak wiecie, niedawno komisja, w październiku komisja mienia wydała opinię pozytywną, żeby jakieś centrum kultury się przeniosło do tego budynku po szkole gastronomicznej na placu Matejki. Ale jest tak akurat o jakieś 600-700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej większy od biura planowania w tej kamienicy. No ale nie udało się na razie jakby ustalić, żeby to biuro było tam, żeby biuro szło na plac Matejki, a ten Przymiejski Centrum Kultury na Salonie.
Wręcz odwrotnie. Ja już spotkałam się z panią dyrektor tej instytucji kultury i tam już jest wykazana koncepcja projektu zagospodarowania i rozbudowy tego obiektu pod kątem właśnie funkcji kultury. I nawet zaproponowana jest rozbudowa przez taką salę konferencyjną. W związku z tym to już mam raczej spotkać się z projektantem, który opracowuje tą koncepcję. Więc myślę, że tam zapadły już decyzje raczej w kierunku nie biura planowania przestrzennego.
Czy jeszcze ktoś jest tutaj budżetu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za opinią głosowania tego projektu uchwały? Jeden głos za, kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli projekt ma opinię pozytywną przy jednym głosie za. Zapewnienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1013/13 z 27 marca 2013 roku w sprawie WPF-u z późniejszymi zmianami, druk nr 2. Również był przedstawiony dokument, więc myślę, że nie ma potrzeby do tego wracać, chyba że okazji wyjątkowo mało tam jest w naszej pozycji. Ale otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych? Nie widzę. Ja tylko pytanie Państwu, jak będą wpisywane do WPF-u obszary, czy jak będą oznaczone w WPF-ie obszary, które w planach miejscowych są opisane jako do wykupu na ziemię ogólnie dostępną, dlatego że no, gdzieś to powinno mieć odzwierciedlenie w WPF-ie. Skoro Rada Miasta zdaje się uchwalić plan, gdzie jest opis zieleni ogólnodostępnej dostępnej na prywatnym terenie jakiejś firmy, to jest to przygotowanie do wywłaszczenia tego terenu za odszkodowanie. Celem nabycia to. I teraz rozumiem, że w każdym takim planie miejscowym Pani jest na jakąś pozycję. skutki są podniesione.
Realizator, to przedsięwzięcie
dane. Usuniemy, tak? To znaczy, że nie ma, tak? Bo w ostatnich planach już było to teraz za jakieś kilka dni minionych.
Wesoła jest nazwana tego wesołej.
Ale wesoła nie ma planu wesołego, da się nie wiedzieć.
Jeśli ja nie patrzę pod pokojem
o zieleni ogólno dostępnej, publicznej. A to oznacza, że to jest teren pod wykup. W zasadzie w każdym planie coś jest, bo wykupu jest więcej i nie istnieje.
Tak, to trzeba było zobaczyć,
jak to
się
ma nabyć kosztów
za
tarę.
To
i ma ten kwoty
na
tych wysokich
niż jest zapisane.
Czyli
tak
symbolicznie
zaznaczacie, tak? Proszę? Ale ja wiem. Nie zabierał chyba.
Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, Szanowni Państwo, ponieważ ten temat jest mi bliski, szczególnie z kursów finansowych, jeszcze nie wypełnił i przez 4 lata był wyrażony na przyszłości, w spacji rozwoju kadencji otrzymałem, że czegoś takiego się nie robi, nie będzie. W związku z czym nie ma żadnego zapisu dotyczących kursów finansowych.
Włodzimierz Pytrus?
Ja chciałem powiedzieć, że Rada Miasta Krakowa poradzała, kiedy jest plan miejscowy. Łącznie z planem miejscowym jest dołożony prognoza finansowa wytworzona, gdzie jest harmonogramem wykupu i skutki finansowe do miasta. Więc ewentualnie proponuję zainteresować się tym dokumentem, każdy, który jest przyłączony do planu
my to tak generalnie sygnalizujemy, tak? Jak to kwestia, która się pojawi, bo tych terenów zielonych uchwalamy coraz więcej.
I dróg.
No dróg też. Nie, jeszcze
tak? Nie,
jeszcze.
Nie
no, możemy nie uchwalać to mówić. To się nie rozumie. Adam Lido, bardzo proszę. Kto jest za opinią pozytywną do druku numer 2? No jak rośnie, to 100% na pewno wysypanie. Dwa głosy za. Nie byłoby 300%, ale to na pewno się zrozumie. Dwa głosy za, kto przeciw?
Też
zdecydowanie to jest. Kto się wstrzymuje? Dziękuję, kto się wstrzymuje? Czyli nie uzyskał opinii pozytywnej.
Ale kto był za?
Za pana radny i pana radny Bekarz.
Kto był przeciw?
Tutaj państwo byli przeciw, do Józefa Jałowa. Kobieta Adama, ale nie wiem.
Czy tam
dlatego,
że
ja
zadałem pytanie do pani dyrektora, rozumiem,
że to będzie w ramach zakresu komisji. Ja to na początku powiedziałem, że obawiamy się. To był efekt dyskusji. Dobrze. Przechodzimy do punktu 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu obszaru Skotniki i Kostrze. Skotniki i Kostrze, obszar łąkowy, druk 94. Pani doktor, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj przedstawić Państwu plan miejscowy, który został nazwany Skotniki i Kostrze, obszar łąkowy. Plan miejscowy sporządzany w Biurze Planowania Przestrzennego. Głównym projektantem tego planu jest pan Stanisław Prochwicz. Plan obszarowy duży, 394 hektary, plan położony w dzielnicy 8 Dębniki. Celem tego planu generalnie była ochrona warunków przyrodniczych i krajobrazowych terenów błąkowych oraz wykorzystanie ich w celu wzmocnienia roli obszaru w systemie przyrodniczym miasta Krakowa. Na obszarze tym znajdują się tereny objęte ochroną Natura 2000. Mamy też część terenów, która studium warunkowania wyników zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jest terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obszaru nazwanego Skopniki. Przystąpienie do tego planu nastąpiło 1 marca 2017 roku. No i tak jak wszystkie plany przechodzi całą procedurę ustawową. Miało plan ten, oczywiście Państwo na posiedzeniu 7 maja 2018 roku mieliście przedstawiony projekt tego planu i ten projekt planu uzyskał opinię pozytywną. Było jedno wyłożenie do publicznego oglądu, które rzekło między 10 października a 15 listopada. Do tego planu złożonych zostało 180 pism. 162 pisma były sklasyfikowane jako uwagi. 18 sklasyfikowanych, które nie są to uwagi, czyli ci, którzy wnosili coś, nie kwestionowali ustaleń planu. Zresztą była też taka sytuacja, że wpłynęło 12 pism, które popierały tenże plan w takim kształcie, jakim Państwo do dzisiaj będziecie widzieć. No bardzo proszę, pana projektanta, jeśli ma coś do dodania, bo oczywiście będziemy za chwilę odnosić się do nieuwzględnionych przez prezydenta.
To jest osobny projekt?
Tak, wiem, ale ja tylko mówię Państwu, bo niektórzy uczestniczą już pierwszy raz w takiej.
Ale kursie. Przyszli szkolenie. Szkolenie było, przepraszam, panie, że szkolenie było po to, żeby przyspieszyć pracę. Panie Radny,
nie, nie,
to jest jedyna komisja, która spotka się w okresie noworocznym, na którym mamy posiedzenie merytoryczne. Na chwilę. Zaczynajmy. Dobrze, zakończmy ten temat tego, co było, pewnie tego, co ma być.
Ja może właśnie do pani dyrektor powiedzieć, że projekt pan został pozytywnie zaopiniowany przez geologa powiatowego, w związku z tym, że w tym obszarze występują osobiska, uzyskał także postęp do uzgodnienia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w związku z obszarem Natura 2000. Dziękuję bardzo.
To tyle, tak? Dziękuję, otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radny? Nie widzę. Ktoś z Państwa na sali? Nie widzę. Rozumiem, że proponuję, żeby zrobić tak, jak w zeszłej kadencji robiliśmy, że na jednym posiedzeniu omawialiśmy plan, później był omawiany na Radzie Miasta i na drugim posiedzeniu już go opiniowali przed głosowaniem, bo przypomnę, że plany ustawowo mają dwa czytania, więc muszą być znajomi w sesji. Jeśli nie ma głosu sprzeciwu, to pozwolę sobie zaproponować taką procedurę. Nie widzę. W takim razie omówiliśmy projekt uchwały, łącznie z załącznikiem graficznym, co dzieje w takim razie do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez prezydenta uwag złożonych do projektu miejscowego planu obszaru Skotniki i Kostrze obszaru łąkowy 95. Rozumiem, że pan projekt.
Bardzo proszę. Tak, na poszczególnych slajdach wystawy treść wkładanych uwag. Uwagi dotyczące terenu level 1 położonego w północnej części obszaru planu. Treść uwag to zmiana przeznaczenia podzawodowej 1 rodzinnej. Uwagi numer 73, 74, 78, 80, 83, 128, 140, 141, 153. Możliwość budowania domu nadwyspowego. Uwaga numer 79. Poszerzenie obszaru zawodowego do szerokości 50 metrów ulicy Profesora Sikorskiego. Uwagi numer 90, 91, 92, 93. Możliwość realizacji ogródka działu pokoju uwaga numer 140, możliwość realizacji wojska do gry pracy oświetlenia uwaga numer 141. Uwaga dotycząca terenu ZN2 dotyczy przeznaczenia działek podzawodowej jednorodzinnych. Numery uwagi 16, 17, 18, 19, 60, 119 oraz wyznaczenia drogi KDW uwaga numer 119. Uwagi dotyczące terenu ZN4. Uwaga numer 76, 144, dopuszczenie możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwagi dotyczące terenu ZN5, uwaga numer 64, zmiana przeznaczenia podzabudowy jednorodzinnej. Uwaga dotycząca terenu ZN6, uwaga numer 33, zmiana przeznaczenia podzabudowy jednorodzinnej. Uwagi dotyczące terenu RZ1, Zmiana przeznaczenia podzawodowej jednorodzinną, uwaga numer 6858. Zmiana przeznaczenia działki z terenów RZ1 na tereny rolnicze pod grunty Orne, uwaga numer 169. Włączenie działki do terenu R4 z terenu RZ1, uwaga numer 88. Zmiana przeznaczenia terenu RZ1 na tereny zieleni pasów krajobrazowych, uwaga numer 165. Uwagi dotyczące terenu R2 i R3. Odnośnie terenu R2 to jest numer uwagi 69-70-75-121. Dotyczymy zmiany przeznaczenia podzawodowej jednorodzinną oraz zmiany terenu R2 na teren ZP1, to jest uwaga numer 121, w terenie R3, uwaga numer 56-114. Dotyczymy zmiany przeznaczenia podzawodowej jednorodzinną, gdy poszerzyli możliwości realizacji zabudowy w układzie wciśniaczy. Uwagi dotyczące terenu ZP1. Uwaga numer 34-108, zmiana przeznaczenia podzawodowej jednorodzinną. Uwagi dotyczące terenu R4, uwagi numer 4, 31, 36, 67, 68, 67, 116, 123, 124, 125, 156, 159, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej. Uwagi dotyczące terenu R5, uwagi numer 39, 82, 157, 162, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej. Uwagi numer 72, 162 dotyczące terenu R6, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej. Uwagi dotyczące terenu ZTB3 i ZTB4. W zakresie terenu ZTB3 uwaga numer 109, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej. Natomiast uwaga numer 115, pozostawienie szerokości drogi KD12 na wysokości działki 28 obręb 71 po górze dotychczasowej szerokości. Uwagi dotyczące terenu R7, umożliwienie realizacji zabudowy wielorodzinnej usługowej, uwaga numer 1, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej, uwaga numer 3, 5, 118, 136, 150, 151, 154, 164. Uwaga dotycząca naruszenia interesu prawnego, uwaga numer 66 oraz uwaga numer 126, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej usługowej. Uwagi dotyczące terenu RZ3, przekwalifikowanie działki na budowlaną lub usługową, uwaga numer 7, 12, 13, 14, 23, 24, 25. Ujęcie działek w stanach zieleni urządzonych ZP1 lub po terenie sportu i rekreacji, osób wolnych z 1, uwaga numer 96, 99, 98, 99, 100. Uwagi dotyczące terenu R8, przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną lub usługową, numer uwagi 6, 8, 9, 10, 11, 15, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej, uwaga numer 21, 27, 38, 130, 135. Ujęcie działek w terenach zielonych urządzonych ZP1 lub po terenie sportu i rekreacji, osób wolnych 1, uwaga numer 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Uwagi dotyczące terenu R9, przekwalifikowanie działki na usługową, uwaga numer 30 i 130, przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną lub usługową, uwaga numer 40, od 40 do 47, 86, 120, przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną, uwaga numer od 48 do 54, 55, 62, 65, 84, 85, umożliwienie dla zabudowy jednorodzinnej, uwaga numer 28, 29, 134. Uwagi dotyczące terenu R10, przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną, uwaga numer 71, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej, uwaga numer 117. Uwagi dotyczące terenu R11, uwaga numer 26, 129, 136, 152, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej oraz uwaga dotyczące terenu KDD2, terenu drogi publicznej, uwaga numer 122, utrzymanie szerokości drogi publicznej w granicach działki drogowej. Uwaga dotycząca terenu ZP2, uwaga numer 2, umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej. Uwagi dotyczące terenu R3, czyli terenu zabudowy jednorodzinnej, zmniejszenie wskaźnika terenu wykrzyżnej do 70% na 50%, uwaga numer 20-57. Dopuszczenie jako alternatywne rozwiązanie możliwości eksplorowania wód opadowych w ramach własnych działów z oceny gospodarczych, uwaga numer 142 i 143. Uwagi dotyczące terenu RM1. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy z 10 do 11 metrów, uwaga numer 81. Dopuszczenie realizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie wciśniaczy, uwaga numer 82. Dopuszczenie realizacji wolnostojących usług, uwaga numer 163. Uwagi dotyczące terenu MN18. Dopuszczenie realizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie wciśniaczy, uwaga numer 67-118. Dopuszczenie pośrednictwa pożyczalnej, uwaga numer 67-118. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy z 10 do 12 metrów, uwaga numer 118. Uwaga dotycząca terenu MN1, uwaga numer 145, dopuszczenie realizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie wciśniaczy. Uwagi dotycząca terenu MN7, MN8, ZPF3, KDD9, uwagi numer 35, 36, 37, 51, 112, 113, 125, 138, 139, 166, W Łogach jest wniesiono o przeniesienie obszaru możliwej zabudowy w terenie ZPF3 na odległość co najmniej 100 metrów oddziału zbudowa 4,5-5,8,1, obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy z 10 do 8 metrów, sprzeciw wobec oznaczenia obecnej drogi KDZ po drugiej publicznej KDZ9, zmiany maksymalnej szerokości drugiej KDZ9 z 14 na 8 metrów, utrzymanie linii zabudowy w terenie KDZ7 z obowiązującym prawem miejscowym. Projekt planu w zakresie dopuszczenia zabudowy w terenie ZPF3 jest niezgodny ze studium. Uwagi dotyczące terenu UEC1, terenu spokoju EK, sumy numer 127-132-137. Projekt planu w zakresie wyznaczenia terenu UEC1 jest niezgodny ze studium, który dla tej działki jako kierunek wskazuje teren ziemi nieurządowych ZPR. Uwagi dotyczące terenu K1, czy terenu infrastruktury technicznej, K1, terenu obsługi urządzeń komunikacji, KDA1, terenu dróg publicznych, klasy autostrady, ZPF2 i ZPF3, terenu ziemi urządzonej, UEC1, terenu sportu reakcji. Uwagi nr 77-131-132. Treść uwagi tej planu w zakresie wyznaczenia terenu jest związana ze studium, które jako kierunek wskazuje terenu ziemi urządzonej obszaru. Uwaga nr 168 RFRZ3 i R8. Zmiana przeznaczenia działek na budowlane lub usługowe. Uwagi na przykład całego obszaru planu. Uwaga nr 77-89. Projekt planu jest zgodny ze studium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A czy dyskusja? Ktoś na sali? Nie widzę. Ktoś Państwa na sali? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za opozycją tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Zaopiniowanie projektu uchwały. Aha, dobrze, zaopiniowali w tej chwili. Przepraszam. Informacja prezydenta na temat projektu uchwały w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektu małej architektury. Omówienie projektu uchwały w sprawie planu miejscowego planu obszaru Witkowice Północ, druk 96. Przepraszam.
Szanowni Państwo, kolejny plan, ten, który przed chwilą Państwo widzieliście, miał prawie 400 hektarów. Ten, o którym teraz będziemy mówić, to 7,6 hektara. Plan, który na zamian jest Witkowice Północ, jest położony w dzielnicy 4 Kropki Białej. Niewielki plan, który jest powiązany w związku z tym, że ustalenia warunkowań gruntów zagospodarowania przestrzennego dopuściły możliwości inwestycyjne na tym obszarze. Państwo, Rada Miasta Krakowa 11 stycznia 2017 roku podjęliście uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania tego planu. Plan opracowany jest w biurze planowania przestrzennego. Jego projektantem jest pan Tomasz Woźniak. Plan niewielki, to też niewielka ilość wniosków. 4 wnioski do tego planu wpłynęły. Też oczywiście przechodzi procedurę tak jak każdy zgodnie z ustawą. Państwo na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego mieliście możliwość zobaczenia tego projektu planu 26 marca. Oczywiście też był poddawany pod opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i było jedno wyłożenie do publicznego wglądu, no bo jeżeli tam. Ono miało miejsce między 15 października a 11 listopada roku 2018 i wówczas złożono do tego wyłożonego projektu planu 12 uwag. Uwagi nie zostały dostarczone przez pana prezydenta pozytywnie i w związku z tym mamy taką sytuację, że w tej chwili państwo ten projekt plan przedstawiamy z prośbą o zaopiniowanie, no i ewentualnie głosowanie na sesji Rady Miasta Krakowa. Nie w środę, tylko za dwa tygodnie. Tą środę będzie pierwsze czytanie.
To wszystko, tak?
Tak, dziękuję.
Dziękuję za dyskusję. Nie wiem, kto z Państwa na sali? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia w sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez prezydenta uwag złożonych do tego projektu planu, druk 97. Panowie, tak?
Tak.
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Uwaga numer 2 i 6. Proszono o włączenie działek do ustalenia projektu planu z udziałem prezydenta zakreślonym na przebywalną poza obszarem planu. W części uwagi numer 3 proszono m.in. o przedłużenie projektowanej drogi KDD2 do nieruchomości osoby wnoszącej uwagę, którzy by dociągnąć do nieruchomości. W uwadze numer 4 wnoszono o usunięcie projektowanej drogi KDD2, a w zamian poszerzenie regulacji istniejącej drogi w pośladzie działki gminnej. W uwadze numer 5 wnoszono o usunięcie projektowanej drogi KDD 2 oraz objęcie całej nieruchomości ustalenia projektu planu. W części uwag numer 7 i 8 wnoszono m.in. o zmianę parametrów zabudowy oraz terenu drogi przyczynnego, a także zmianę lokalizacji i szerokości projektowanej drogi KDD.
Dziękuję bardzo. Czuję dyskusję. Proszę Państwa radnych, nie widzę. Proszę Państwa sali nie widzę. Proszę Państwa radnych, jest za przyjęciem opinii pozytywnej na tego projektu uchwały druk 97. Rozpatrzenie uwagi. Dziękuję bardzo. Informacja prezydenta miasta na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów mowy architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Pan dyrektor bardzo proszę.
Rady Miasta Krakowa, natomiast decyzją ówczesnej Rady Miasta Krakowa projekt został wysłany do projektodawcy celem ewentualnego wprowadzenia jakichś zmian i w związku z tym dzisiaj prezentując ten projekt chcielibyśmy poznać Państwa opinię o tym projekcie, ewentualnie zastrzeżenia i uwagi, które Państwo mają do tego projektu, żeby może zostały sformułowane w formie opinii Komisji Planowania Przestrzennego, żeby ewentualnie mogły stanowić wytyczne do dalszych prac nad tym projektem, aby ten projekt został w tej kadencji Rady Miasta Krakowa przedstawiony Radzie i żeby uzyskał pozytywne stanowisko Rady Miasta Krakowa. Prace związane z tym projektem uchwały wynikają z tego, że w 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Została podjęta przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu i ona umożliwiła władzom gminy sporządzenie projektu uchwały, który dla całego obszaru gminy w sposób jednolity będzie regulował tę kwestię planistyczną w zakresie nośników reklamowych, w zakresie ogrodzeń, w zakresie obiektów małej architektury. Co jest istotne i o czym za każdym razem powtarzam, kiedy mówimy o tym projekcie uchwały, to przede wszystkim ten projekt uchwały dotyczy nośników reklamowych. I ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza bardzo szeroką definicję reklamy. Natomiast w projekcie uchwały dotyczącej nośników reklamowych, dotyczących ogrodzeń, dotyczącej obiektów małej architektury, może być uregulowana jedynie reklama umieszczana na tablicach reklamowych, czyli na tych płaskich przedmiotach służących do ekspozycji reklamy oraz na urządzeniach reklamowych, przez które należy rozumieć przedmioty materialne przeznaczone lub służące do ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami innymi niż tablica reklamowa z włączeniem drobnych przedmiotów użytku codziennego. To jest pewien jeden z podziałów nośników reklamowych, które mogą być uregulowane w tej uchwale ze względu na rodzaj tego nośnika, czyli tablica reklamowa i urządzenie reklamowe. Natomiast ze względu na umiejscowienie tego nośnika reklamowego ustawa przewiduje rozróżnienie nośników reklamowych na szyldy, czyli takie reklamy, które znajdują się na nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność, która jest reklamowana, oraz takie nośniki reklamowe, które nie są szyldami, a więc one informują o działalności prowadzonej na innej nieruchomości. To może zrobimy. Jeżeli chodzi o kwestię proceduralną, to ona jest troszeczkę podobna do procedury określonej dla planów miejscowych. Projekt uchwały też winien zostać zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. Projekt uchwały podlega wyłożeniu do publicznego wglądu. Ten projekt, który był dotychczas przygotowany przez prezydenta miasta Krakowa, został dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. W pierwszym okresie pierwszego wyłożenia wpłynęły 94 uwagi w formie takich konkretnych pism, natomiast te uwagi zawierały wiele różnych aspektów. One miały taki niejednokrotny charakter złożony, składały się z wielu punktów dotyczących przede wszystkim nośników reklamowych. Drugie wyłożenie, które odbyło się wiosną minionego roku, w okresie tego wyłożenia wpłynęło znacznie więcej uwag, 384, natomiast w większości te uwagi dotyczyły ogrodzeń, możliwości ich sytuowania. Projekt, zanim przystąpiono do pracy nad projektem, odbyły się konsultacje, były prowadzone ankiety, jakie są oczekiwania mieszkańców, jak to powinno wyglądać. To było takie konsultacje znacznie poszerzone w stosunku do procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tej ankiety został wykonany taki wstępny model tych nośników reklamowych, które mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej. Można by było w Miejskim Centrum Dialogu się z nimi zapoznać, jak one faktycznie będą wyglądały. Taka przykładowa uliczka została sporządzona z materiałów, jak to mogłoby wyglądać. Został sporządzony klip reklamowy, taki informujący o podjętych działaniach. Ostatecznie w projekcie, tym ostatnim, który jest przygotowany przez prezydenta miasta Krakowa, miasto Kraków zostało podzielone na trzy strefy. Pierwszą strefę obejmującą prawie cały obszar miasta, to jest ten kolor jasno-beżowy na slajdzie. Drugą strefę, obszar tak zwanego zachodniego kina zieleni. I trzecią strefę, która się składa z trzech podobszarów, to są te najbardziej cenne historycznie obszary miasta. Dlaczego taki podział? Taki podział został, wynikał ze stanowiska przedstawianego przez mieszkańców, którzy nie zgadzali się na to, czy wskazywali, że to, że ktoś mieszka w obszarze dalej położonym od centrum, nie oznacza, że właśnie reklamy czy nośniki reklamowe w tamtym obszarze powinny zostać przede wszystkim lokalizowane czy umieszczane. Raczej powinniśmy iść w takim kierunku, że obszar miasta traktujemy w sposób jednolity, a tylko ze względu na pewne uwarunkowania historyczne, uwarunkowania związane z zachowaniem czy z potrzebą zachowania ładu przestrzennego zostały wprowadzone do obostrzeń. Generalnie, jeżeli chodzi o wszystkie ustalenia, czy dotyczące ogrodzeń, czy dotyczące nośników reklamowych, czy dotyczące obiektów małej architektury, to one są bardzo podobne w poszczególnych strefach. Natomiast zróżnicowanie następuje przede wszystkim w przypadku poszczególnych rodzajów nośników reklamowych, które mogą funkcjonować w poszczególnych strefach i w poszczególnych podobszarach, o czym mówimy wcześniej, później. Podstawową tą strefą, tym podobszarem w trzeciej strefie jest obszar Starego Miasta, dla którego obowiązują ustalenia uchwały o parku kulturowym. Tak też jest zapisane w projekcie uchwały, że zasady sytuowania obiektów reklamowych i urządzeń reklamowych obiektów małej architektury oraz ogrodzeń reguluje, tutaj są przeniesione te zapisy z parku kulturowego. Jeżeli chodzi o to, co jest jakby główną częścią projektu uchwały, to jeszcze raz powtórzę, że to uchwała, jakby projekt uchwały koncentruje się na nośnikach reklamowych. Tutaj jest przypomniany ten podział reklamy ze względu na rodzaj nośnika, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe i reklamy ze względu na miejsce umieszczenia nośnika, szyld i pozostałe. Generalną taką zasadą, która przyświecała nam, w jaki sposób uregulować kwestię umieszczania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, jest zasada taka, że jeżeli chodzi o nośniki reklamowe na budynkach, to obszar, gdzie można te nośniki reklamowe umieszczać, to jest tak zwana elewacja frontowa parteru obiektu budowlanego. Ona tu została takim kolorem pomarańczowym zaznaczona, co my przez to rozumiemy. Natomiast jeżeli chodzi o nośniki wolnostojące, to jest katalog tych nośników wolnostojących, które projekt uchwały dopuszcza do umieszczenia w przestrzeni publicznej. Natomiast osobna regulacja dotyczy tutaj obszaru Starego Miasta, Parku Kulturowego, gdzie te zasady zostały określone w uchwale o Parku Kulturowym. Jeżeli chodzi o nośniki, które zostały dopuszczone, to jest tak zwana reklama na rusztowanie, bardzo często nazywana banerami, billboardy, panel reklamowy, okrągłe, reklama do 5 m2 i oczywiście ta reklama funkcjonująca na budynkach. Tu jest pokazane na slajdzie, jak w poszczególnych strefach to wygląda, jakie poszczególne nośniki w jakich strefach mogą być umieszczane i tu widać właściwie, że to zróżnicowanie miasta na strefy pod kątem reklam to tylko powoduje, że pewne nośniki nie mogą funkcjonować w poszczególnych strefach. Jeżeli chodzi o te poszczególne, które zostały dopuszczone, to baner, to przede wszystkim to ten nośnik, który jest umieszczany w związku z wykonywaniem remontów na elewacjach budynku, na rusztowaniach, przyjęliśmy taką zasadę, że nie dłużej niż na okres 12 miesięcy, nie częściej niż co 7 lat, dlatego że dotychczasowa praktyka wskazywała, że nie chcę powiedzieć, że pod przykrywką prowadzenia robót remontowych, ale zdarzały się takie przypadki, że inwestorzy wykorzystywali rusztowania zamontowane przy budynku jako to miejsce, gdzie taki nośnik reklamowy może funkcjonować cały czas. Właściwie zmienia się tylko ten banner z tym wskaźnikiem, z reklamą, która jest przedstawiona na banerze. Przyjęliśmy też taką zasadę, że ta siatka, na której baner, ta płachta z różnego rodzaju materiałów tworzyw sztucznych, że część reklamowa nie może przekraczać więcej niż 50% powierzchni rusztowania. Natomiast zasady dotyczące umieszczania baneru na obrzeżu Starego Miasta, jak już wcześniej wspominałem, reguluje uchwała Parku Kulturowego Obszaru Starego Miasta. Jeżeli chodzi o billboardy, przyjęliśmy możliwość dwóch rodzajów nośników, 18 i 12 metrów kwadratowych. Na slajdzie są uwidocznione pozostałe zasady, to znaczy w jakiej odległości pomiędzy nośnikami się one mogą znajdować, w jakiej odległości od budynków i na budynkach, jeżeli jest taka możliwość, bo będę mówił jeszcze o tym później, to też w strefie jest zaznaczone na tym slajdzie, że w strefie tej elewacji frontowej parteru jest możliwość umieszczenia takiego billboardu. Czyli generalnie można powiedzieć, że chcemy, aby na budynkach reklama znajdowała się nie na poszczególnych kondygnacjach, nie w każdym miejscu, tylko żeby to miejsce, w którym funkcjonuje reklama, nośnik reklamowy, to była ta część parterowa, to była część elewacji frontowej. Panel reklamowy to jest kolejny rodzaj nośnika, który przewidujemy, czy chcielibyśmy dopuścić ustaleniami uchwały. Co do zasady, te panele reklamowe funkcjonują w wiatrach przystankowych i tak też utrzymaliśmy w projekcie uchwały. W przejściach podziemnych dodatkowo dopuściliśmy je do umieszczania na budynkach do 35 metrów kwadratowych kreskach z tego względu, że wizualnie ten panel reklamowy to pokrywa się, czy może się pokrywać, czy odpowiada przeszkleniom takich obiektów, które z reguły były przeznaczone do ekspozycji produktów, które są oferowane w takich małych, niewielkich obiektach do 35 metrów kwadratowych. W związku z tym taki nośnik reklamowy umieszczony na takim obiekcie budowlanym nie będzie jakby ingerował zbytnio w przestrzeń publiczną. Jeżeli chodzi o słupy plakatowo-reklamowe, to ich kształt dla całego obszaru miasta, który został dopuszczony, jest taki sam, jaki wynika z uchwały o parku kulturowym. Natomiast dodatkowo dla obszarów poza obszarem parku kulturowego dopuszczono możliwość sytuowania słupów plakatowo-reklamowych zakończonych takim palcem, nie taką kopułą, jaka jest charakterystyczną miasta. Jeżeli chodzi o reklamę inną, wolno stojącą do 5 metrów kwadratowych, to przyjęliśmy taką zasadę, że reklama ta nie powinna znajdować się w odległości zbytniej od przystanków komunikacji, to jest co najmniej 15 metrów od przystanku. Odległość takich nośników pomiędzy sobą to jest 80 metrów i 100 metrów od obszaru przecięcia się jezdni skrzyżowej. Dodatkowo w obszarze miasta projekt uchwały zakłada wyznaczenie takich terenów towarzyszących obiektom usług. My przez to pojęcie tereny towarzyszące obiektom usług rozumiemy tereny o minimalnej powierzchni 0,5 hektara pod obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz pod terenem służącym jego obsłudze parkingowej wraz z wejściami do jezdni albo rozumiemy przez to teren stacji paliw oraz towarzyszącymi usługami gastronomicznymi i terenem służącym ich obsłudze parkingowej. Na tych terenach towarzyszących obiektom usług zostały dopuszczone dodatkowe nośniki reklamowe, które nie występują na pozostałych obszarach miasta. Jeżeli chodzi o tablice reklamowe i urządzenia reklamowe umieszczane na budynkach, to z wyjątkiem obszaru Starego Miasta, w którym zgodnie z ustaleniami Parku Kulturowego tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie można umieszczać na budynkach, to projekt uchwały zakłada, możliwość umieszczania takich tablic urządzeń reklamowych na elewacji parteru i zajętość tej elewacji przez te nośniki reklamowe jest tutaj procentowo podana od 25% powierzchni pierwszej strefy do 15% powierzchni tej elewacji frontowej parteru w trzeciej strefie, w podobszarze drugim i trzecim. Z tym, że należy pamiętać, że te zajętości pod te nośniki reklamowe muszą uwzględniać szyldy, o których za chwileczkę powiem. Jeżeli chodzi o szyldy, to ustawa zakłada, że nie mamy możliwości ograniczenia możliwości w ogóle sytuowania szyldów, czyli w każdym obszarze miasta każdy ma możliwość umieszczenia takiego nośnika reklamowego, który jest szyldem w rozumieniu ustawy. W związku z tym tutaj te zajętości procentowe są wskazane. Mamy możliwość określenia, w którym miejscu na budynku, w którym miejscu, jeżeli działka nie jest zabudowana w terenie może zostać umieszczony taki szyld. I tą kwestię regulują przepisem zawarte w projekcie w paragrafie 19. One określają właśnie dodatkowe zasady, które mogą wystąpić. Bo ta generalna zasada dotycząca zajętości powierzchni parteru, powierzchni elewacji frontowej parteru, to jest generalna zasada, która funkcjonuje jakby dla całego obszaru miasta. Natomiast są takie dodatkowe dopuszczenia możliwości lokalizacji szyldów na obiektach nieprzeznaczonych pod budownictwo, nieprzeznaczonych pod zamieszkanie, czyli pod budynki mieszkalne jednorodzinne lub pod budynki mieszkalne wielorodzinne. Dla obiektów usługowych została wprowadzona możliwość, w zależności od wysokości tych budynków, możliwość umieszczenia dodatkowych szyldów, czy to na dachu budynku, czy na tym fragmencie budynku poniżej egzemsu. I w zależności od wysokości tego budynku te zasady są inne. Ze względu na to, żeby ten szyld też był widoczny, jeżeli ta proporcja umożliwia zareklamowanie się takiego podmiotu, który na danej nieruchomości, w danym budynku prowadzi określoną działalność. Jeżeli chodzi o ogrodzenia, to przyjęliśmy generalną zasadę, że ta wysokość tych ogrodzeń w obszarze całego miasta wynosi do 2,5 metra wysokości. Zwiększenie może nastąpić jedynie w przypadku ogrodzeń dotyczących terenów sportu i rekreacji, to jest do 6 metrów, ze względu na to, że bardzo jest taka możliwość, że boiska do różnych gier mają to ogrodzenie wyższe i taką wysokość miejscową zysk, w związku z tym jest do 6 metrów. Uchwała zakłada zakaz możliwości grodzenia nieruchomości przeznaczonych, na których będą znajdowały się budynki mieszkalne wielorodzinne. Jeżeli chodzi o obiekty małej architektury, to tutaj generalną zasadą jest, że te obiekty mogą być do 6 metrów. Wysokość jedynie masztów flagowych została zwiększona na odpowiednio do 12 i do 10 metrów, w zależności od której strefie taki obiekt będzie się znajdował. Wynika to z dotychczasowej wielkości tych obiektów. I ostatnia kategoria zapisów, które znajdują się w projekcie uchwały, to są zapisy dotyczące zasad dostosowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń do zapisów zawartych w projekcie uchwały. Jeżeli chodzi o małą architekturę, to pozostawiamy te wszystkie obiekty w takiej wersji, w jakiej zostały wykonane. Nie wymagamy dostosowania do, nie proponujemy dostosowania do wymogów projektu uchwały, jeżeli chodzi o ogrodzenia podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, to tutaj są określone zasady. W taki sposób i wskazujemy poprzez usunięcie tej tablicy reklamowej, która nie spełnia tych tutaj warunków określonych, które tablice i które urządzenia reklamowe w pierwszej kolejności powinny zostać usunięte do takiego stanu, aż pozostanie ta jedna tablica reklamowa lub to jedno urządzenie reklamowe, które będzie spełniało warunki uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za dyskusję. Proszę.
Jeżeli chodzi o istniejące umowy, które mogą być wieloletnie, czy
działa wstecz. W mojej ocenie zmiana przepisów prawa stanowi taką podstawę do tego, żeby renegocjować warunki umów, które zostały podpisane. Jeżeli chodzi o część umów, które zostały podpisane, bo to pewnie chodzi o te umowy podpisane przez ZIKiT na nośniki reklamowe, wczesne ZIKiT w wiatach przystankowych, to projekt uchwały w tym zakresie jakby uwzględnia ustalenia dotyczące tych umów. Natomiast jeżeli chodzi o umowy inne, podpisane przez podmioty prywatne, które zdecydowały się na to, żeby swój teren udostępnić jakiemuś innemu podmiotowi do tego, żeby reklama funkcjonowała, to ustawodawca nie przewidział żadnego innego narzędzia i może inaczej. Uchwała przewiduje okres dostosowawczy, zaproponowaliśmy okres dostosowawczy 2-letni do dostosowania się do zapisów tej uchwały. W związku z tym, jeżeli ten okres dostosowawczy minie, to dopiero te podmioty, które umieściły nośnik reklamowy niezgodnie z ustaleniami tej uchwały, będą musiały się do niego dostosować. I w związku z tym, w mojej ocenie, zmiana przepisów prawa stanowi taką podstawę do zmiany uchwały, do zmiany umowy zawartej pomiędzy stronami. Natomiast ewentualna kwestia dochodzenia roszczeń kogo, czy ewentualnie jakiegoś odszkodowania za to, że gmina takie zapisy, czy takie przepisy zawarła w projekcie swojej uchwały, jest nieuregulowana przepisami prawa. Kiedy był zaskarżany w tym zakresie, kiedy została zaskarżona w tym zakresie uchwała, łódzka uchwała, to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wypowiedział się w ten sposób, że Rada Gminy może takie zapisy wprowadzić, może zmienić zasady ogólnie, na podstawie których będą funkcjonowały nośniki reklamowe w przestrzeni publicznej. Natomiast kwestia dochodzenia roszczeń nie jest uregulowana w sposób jednoznaczny w przepisach. W związku z tym w ocenie tamtejszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego możliwość dochodzenia roszczeń może nastąpić wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, tam artykuł 417.
Ja bym tak po kolei, jeśli mogę, tego tekstu, który ustaliliśmy na stronie 11, na ten paragraf 9, to nie dotyczy billboardów. Ja nie przepraszam się wcześniej, że dotyczy banerów 50% powierzchni banerów, znaczy 50% powierzchni może zająć baner, na kamienicach przykładowo. Więc pytanie moje jest takie, czy należałoby uwzględnić w takiej sytuacji, gdzie baner nawiązuje właściwie w 100% do imitacji okien i elewacji budynku. Znaczy, że on zasłania po prostu całe rozszerzenie, ale wprowadza po prostu tak wizerunkowo pozytywny wpływ na to, bo jeżeli będzie miał 50%, no to takie czegoś po prostu nie będzie tego efektu, tylko będzie rozszerzenie widoczne. Więc pytanie moje jest, czy nie należałoby dokonać takiego wyłączenia wynikającego z nawiązania do elewacji, czyli że jest to po prostu forma przykrycia spełnia to zadanie, które z niego korzysta. Stoi to drugie pytanie, czy to należy uwzględnić.
To teraz mogę?
Tak, to będzie łatwiej.
To znaczy, ja powiem tak, niestety projekt, przepisy dotyczące, przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące możliwości tych nośników reklamowych niestety nie dają nam możliwości ingerencji w treść nośnika reklamowego. My możemy tylko określić parametry tego nośnika, czyli możemy powiedzieć, że 50% tej siatki, tej płachty, na której funkcjonuje reklama, może być zajęta przez reklamę, a reszta musi pozostać w jakiś sposób dowolny. Jedynym narzędziem w tym zakresie jest uchwała o parku kulturowym, która może bardziej precyzyjnie w tym zakresie uregulować czy doregulować te zapisy. I dlatego na obszarze Starego Miasta, gdzie obowiązują ustalenia dotyczące parku kulturowego, jest ten zapis, który mówi, że baner musi w pozostałej tej części niereklamowej uwzględniać zarys kamienicy czy zarys tych detalów architektonicznych, które na budynku występują. Natomiast my w samym projekcie uchwały krajobrazowej tej kwestii regulować nie możemy. Nie możemy wchodzić, ingerować w treść tego, co jest reklamą. To jest ewentualnie domena parku kulturowego.
Jeszcze jeden billboard, to był taki slajd, pan dyrektora pokazuje intencje wykorzystania, czy można montażu billboardu. I rozumiem, że na budynku przeszkadza, jeżeli to będzie wykraczać poza poziom pierwszej kondygnacji, natomiast w przypadku wodostępcy to nie przeszkadza i nawet jest, żeby nie ruszyć bliżej 3 metrów, tak?
To znaczy, to nie jest, że przeszkadza. My, tak jak już wspomniałem wcześniej, przyjęliśmy taką zasadę, że chcielibyśmy, aby nośniki reklamowe, taka jest propozycja prezydenta, umieszczane na obiektach budowlanych, znajdowały się tylko w jednym miejscu. I to jest elewacja frontowa parteru, tak jak ją zdefiniowaliśmy na tam na wcześniejszych slajdzie było pokazane. Natomiast ze względu na to, że te nośniki wolno stojące, one są większe, gabarytowo i tak funkcjonują dzisiaj w przestrzeni publicznej, proponujemy, żeby one zostały odsunięte od budynku do odległości 10 metrów, żeby nie zasłaniały ze względu na te swoje gabaryty walorów estetycznych poszczególnych budynków i z taką zasadę przyjęliśmy. To nie jest tak, że to jest ładniejsze, czy to jest mniej ładne. Po prostu przyjęliśmy zasadę, że nośniki reklamowe na budynku tylko na elewacji parteru, frontowej parteru. Natomiast jeżeli w ocenie Komisji Planowania Przestrzennego zaproponowane rozwiązanie jest dyskusyjne i wymagałoby poprawki w takim zakresie, że tych nośników reklamowych, czy możliwość umieszczania tych nośników reklamowych powinna zostać dopuszczona także na innych częściach budynku, na przykład na ślepych ścianach budynku, czy w jakimś innym zakresie, to o taką wytyczną byśmy prosili. Tak jak mówię, prezydent, kiedy sporządzał projekt planu, przyjął taką zasadę, że nośniki wolno stojące, określona kategoria tych nośników, nie każdy nośnik wolno stojący, natomiast jeżeli chodzi o nośniki reklamowe na budynku, żeby one znalazły się w jednym miejscu, czyli w poziomie elewacji frontowej parteru.
Ja nawiązuję do tego, co do gęstości, podamy jaką gęstość występowania nośników. Przypadek tego typu jest mieście ograniczenie wymieniające z odległości, żeby po prostu nie były, nie były za gęste. Natomiast no, ja już naprawdę nie rozumiem, że właśnie mamy uprzywilejowanie na wodę stojące wobec tych, które miałyby się znaleźć na budynkach, dlatego że z jednej strony to wydaje mi się mniej ingerujący jest taki billboard osadzony na budynku, mniej się nam rzuca w oczy, jest zamaskowany praktycznie, a z drugiej strony te środki mogą pozyskiwać wspólnoty czy też spółdzielnie mieszkaniowe, które do tej pory przychody z tego czerpały i one są teraz wyłączane z tych przychodów, więc wydaje mi się, jest to uprzywilejowanie i no, ja przynajmniej będę dopuszczał zmiany podejścia, biorąc pod uwagę interes spółdzielców, przynajmniej w nowej chodzi. Mam pytanie dotyczące, bo akurat miałem też styczność to z tym problemem w kampanii wyborczej. Chodzi o strefy w promieniu 100 metrów od przecięcia się z nim skrzyżowań. I nawet poczynają wyjaśnienie, na czym to polega, że kierowcy prowadzący samochodami nie mogą na skrzyżowaniach być pod wpływem reklam, które się znajdują za blisko. I to było wyjaśnienie ze strony pana prezydenta Kuja, też rozumiem. Więc moje pytanie jest, jak to się ma do tego projektu? Projekt też rozróżnia reklamę ogólną, nazwijmy taką komercyjną, od tej, która dotyczy wydarzeń. A wydaje mi się, że oddziaływanie na kierowcę jest no, takie samo. Więc jest niekonsekwencja. Szczególnie, że jest to stanowisko prezydenta Kuja.
Jest tak w projekcie rzeczywiście, że jeżeli chodzi o tak zwane wydarzenia plenerowe, które zdefiniowaliśmy w taki sposób, jako przedsięwzięcia plenerowe należy często rozumieć imprezy masowe oraz inne wydarzenia organizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności uroczystości państwowe lub religijne, imprezy sportowe lub kulturalne, imprezy kierowane do określonej grupy odbiorców, wystawy, kiermasze, akcje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub charytatywnym. Dla takich wydarzeń jest dopuszczona faktycznie możliwość umieszczania nośników reklamowych, tak zwanych tymczasowych nośników reklamowych, które funkcjonują tylko przez określony czas związany z tym konkretnym danym wydarzeniem plenerowym. Jestem w stanie zgodzić się z panem radnym, że jest to do pewnego stopnia różnicowanie podmiotów, ponieważ te podmioty, które by chciały taki nośnik reklamowy umieścić w sposób trwały na znaczny okres czasu, dłuższy, to takiego nośnika nie będą mogły umieścić. Natomiast wydarzenia plenerowe o których mowa w naszym projekcie uchwały, mają możliwość umieszczenia takiego nośnika reklamowego. Wynika to troszeczkę z takich działań promocyjnych podejmowanych przez miasto. Miasto jest organizatorem różnych wydarzeń, które mieszczą się w kategorii tych wydarzeń plenerowych. Miasto niekoniecznie ma nieruchomości poza pasem drogowym, w których takie nośniki reklamowe mogłyby zostać umieszczone. W związku z tym, uwzględniając jakby potrzeby promocyjne miasta i to, że miasto jest współorganizatorem takich wydarzeń, jak na przykład w piłce ręcznej czy siatkówki, żeby informacja o takich wydarzeniach plenerowych mogła pojawić się również w przestrzeni publicznej. A teraz muszę powiedzieć, że nie pamiętam, w którym miejscu nie jestem w stanie zacytować, jak to jest zapisane w projekcie uchwały, ale...
Jeśli mogę, to ja się powiem, że ja się nie dotyczyło, że nie może być instrumentu nie tylko tego, że tam kierowcy zwracają na to uwagę, ale w przypadku wydarzenia typu wypadek, czy może skutki dość poważniejsze, jest tego tytułu niebezpieczeństwo odpowiedzialności cywilnej. Płatność za skutki wynikające z takiego wypadku. W związku z tym pytanie jest, czy Rada Miasta Krakowa bierze na siebie odpowiedzialność za takie skutki, jeżeli taki wypadek będzie miał miejsce. Ja mówię, cytuję argumenty strony prezydenta.
Znaczy trudno mi odpowiedzieć panu radnemu na pytanie, jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza miasta w zakresie nośników reklamowych i wpływu tych nośników reklamowych na zaistniałą komisję komunikacyjną, bo to będzie sąd będzie rozstrzygał, które elementy przyczyniły się do tego zdarzenia rozwojowego, jakim był wypadek komunikacyjny. W związku z tym trudno mi powiedzieć, czy i w jakim zakresie gmina będzie w tym zakresie ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą.
Może jeszcze ostatnie pytanie. Czy te działki wymienione w projekcie uchwały w Nowej Hucie to są Tauro na Arena?
Tak.
Ja mam pytanie, bo w Parku Kulturowym troszeczkę inaczej są traktowane kamienice gminne, na przykład Muzeum Historyczne, jeśli chodzi o ekspozycję reklam, niż pozostałe na rynku głównym parkowym. Czy to będzie tak samo?
Aktualnie jest założenie takie w projekcie uchwały tej, żeby zasady dotyczące umieszczania nośników reklamowych na obszarze Parku Kulturowego wynikały z zapisów uchwały o Parku Kulturowym.
Ale czy te zapisy są przeniesione na całe miasto? Dalej są działki gminne wolne?
Nie. Znaczy, zapisy dotyczące nośników reklamowych na obszarze Starego Miasta, które są, znajdują się w granicach Parku Kulturowego Stare Miasto, są regulowane zapisami uchwały z 3 listopada 2010 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego, z 6 grudnia 2017 roku o zmianie tejże uchwały. I one tam wskazują, w jaki sposób mogą zostać umieszczone nośniki reklamowe, nośniki informacji wizualnej, bo takimi pojęciami się posługuje uchwała o Parku Kulturowym. I my w projekcie tej uchwały zakładamy, że te zapisy będą tożsame dla tego obszaru. Natomiast dla pozostałych obszarów miasta, które nie są objęte granicami Parku Kulturowego Stare Miasto, zasady dotyczące sytuowania nośników reklamowych, urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury będzie w całości regulowała uchwała tych, której projekt państwa ma. Jako w całości i wyłącznie. Natomiast jeżeli w późniejszym czasie będą powstawały nowe, czy będą sporządzane nowe projekty uchwał w sprawie parków kulturowych dla innych obszarów miasta, to wtedy ustalenia w zakresie sytuowania nośników reklamowych, ogrodzeń obiektów małej architektury będą z tej uchwały, jeżeli zostanie przyjęta wcześniej, transponowane do projektów tych nowych uchwał dotyczących parków kulturowych.
Dziękuję. Czy dyskusja? Bardzo proszę.
Chciałabym zapytać o kwestii grodzenia nieruchomości. Państwo dopuszczacie grodzenie nieruchomości, mówię o nieruchomościach nie przeznaczonych pod zabudowę rodziny. Tylko w kilku przypadkach. Tam, gdzie jest własna działalność gospodarcza, rzemiosłem, działalność rolnicza. Ogródki działkowe, cmentarze, kadłubska. Ja mam pytanie o kwestii działek rekreacyjnych. Czy na dotyczące też zaproponowanym obiektem budowlanym, altanką, taką działkę można
uchwała, znaczy zapisy uchwały tej, a także innych miejscowych planów, innych uchwał planistycznych, na przykład miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, określają wyłączne zasady, na podstawie których można sytuować dane obiekty funkcjonujące w przestrzeni. Tak jak jest w planie miejscowym zapisane, że w jakimś terenie dopuszcza się możliwość powstania danego obiektu, tak samo w naszych. Jeżeli dla danego terenu przewidujemy możliwość powstania ogrodzeń, to to wyraźnie wskazujemy, że takie tereny można godzić. Natomiast jeżeli ten teren, o którym Pani mówi, nie spełnia tych warunków, które tutaj zostały określone w paragrafie 20 w punkcie 2, 3 i 4, to znaczy, że my nie zakładamy, żeby takie nieruchomości mogły zostać ogrodzone. Co do zasady, taka nam przyświecała idea, chcielibyśmy, żeby ogrodzone pozostały nieruchomości, czy były ogrodzone te nieruchomości, które są zabudowane obiektami budowlanymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, bo te chcielibyśmy, żeby nie powstawały wokół nich ogrodzenia. I druga zasada, która nam przyświecała, że chcemy, żeby jeżeli na danej nieruchomości jest prowadzona jakaś działalność, a nie jest ta nieruchomość zabudowana, nie wiem, ktoś prowadzi jakiś skład, nie wiem, komis samochodowy i na tej nieruchomości nie funkcjonuje żaden budynek, to żeby również taką nieruchomość można było ogrodzić. Natomiast w pozostałych przypadkach, które nie zostały tutaj wskazane, to zakładamy, że takich nieruchomości nie można ogrodzić. Przede wszystkim nie można grodzić nieruchomości, które są takimi nieruchomościami nieużytkowanymi w żaden sposób gospodarczy, jakieś nieużytki rolne. To taka była generalna zasada. Natomiast jeżeli Państwo, tak jak już wspomniałem, widzą potrzebę czy konieczność do precyzowania czy zmiany w tym zakresie, to prosilibyśmy o stanowisko do Komisji Planowania Przestrzennego, żeby je uwzględnić ewentualnie w dalszych procedurach.
Tak właśnie chodzi o przykład rekreacyjny, tak zabudowaną altanką. Ja rozumiem, że w takim przypadku, zgodnie z tym paragrafem, nie możemy jej, właściwie nie może jej ogrodzić. Tak. I to wydaje mi się nie do końca słuszne.
Tak. To równocześnie zakładamy, że jeżeli taka działka została już zabudowana, ogrodzona, to właściciel, dotychczasowy właściciel będzie mógł skorzystać. To jest ustalenia dotyczące ogrodzeń, dotyczą tych stanów na przyszłość nowych, które się będą pojawiały. Czyli najpierw będzie musiała być możliwość wykonania takiej nieruchomości, takiego obiektu, działki, altanki, jak Pani Radna nazwała, a dopiero wtedy możemy się zastanawiać, czy taka nieruchomość będzie mogła zostać ogrodzona.
A tak rozumiem, możemy postawić bez pozwolenia, tak samo zgłoszenie, więc...
To znaczy, to znaczy, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że tryb, w jakim informujemy organ administracji architektoniczno-budowlanej o swoich zamierzeniach inwestycyjnych, nie ma, czy niewiele ma wspólnego, a może nie mieć wiele wspólnego z tym, czy na danej nieruchomości dany obiekt może budowlany powstać. Bo jeżeli ustalenia planu miejscowego zakazują zabudowy, powstawania jakichkolwiek obiektów budowlanych na tym terenie, to nawet jeżeli budowa takiego obiektu nie wymaga zgłoszenia do Wydziału Architektury, bo można go zrealizować, to musi zagospodarowanie terenu musi być zgodne z ustaleniami planu miejscowego. I w takim przypadku Wydział Architektury, jeżeli powziąłby taką informację, że nastąpiła zmiana zagospodarowania terenu niezgodnie z ustaleniami planu, bez wykonywania robót budowlanych, o których wykonanie powinno zostać poprzedzone bądź uzyskaniem pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenie, powinien wszcząć postępowanie w celu doprowadzenia do zagospodarowania nieruchomości zgodnie ze stanem wynikającym z ustaleń planu miejscowego.
Ja mam jeszcze pytanie w kwestii dalej o ogrodzeń. Państwo zakładacie, że trzeba będzie zgodnie z ustawą grodzić na wysokości minimum 12 cm od poziomu terenu, tak?
To jest stosowane w całym roku.
Tak, ja mam teraz pytanie właśnie w kwestii migracji zwierząt, bo generalnie mówimy tu oczywiście o osiedlach peryferyjnych, o domach na rodziny. W jednym z mieszkańcy wiązą swoje nieruchomości z nimi po to, żeby mogli umożliwić dostawanie się swoich zwierząt na zewnątrz, a również resztę po prostu zabezpieczyć przed wejściem na teren swojej nieruchomości, na przykład bez państwa. Ja teraz proszę powiedzieć.
Ale to będzie są wytyczne dotyczące 12 roku, to są od lat stosowane już.
We wszystkich planach.
Głównie dla płazów. Tam jest się wyciśnie. No bo nikt nie kontroluje, ale wytyczne są.
To znaczy, każdy ma doświadczenie, każdy, kto ma chorą nogę, ma doświadczenia różne. I są takie psy, którym taka wielkość przeszkadza, są takie psy, którym nawet jeżeli ogrodzenie jest pełne, to jak jest potrzeba, to pies się przekopie. I tutaj doświadczenia są naprawdę różne. Takie są wytyczne dotyczące kształtowania, Wydziału Kształtowania Środowiska i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Takie wytyczne są zapisywane we wszystkich planach miejscowych, które dotychczas regulowały tę kwestię. W związku z tym tutaj powtórzyliśmy ten zapis w naszym projekcie uchwały.
Czyli w takim razie już ostatnie pytanie, ale dopuszcza się Państwo możliwość wykonania ogrodzeń terenowych na terenach ogólnodostępnych danych federacji wyborczych? No to tak wynika z tej...
Na ogrodzenie pełne, bo wymagana jest decyzja pozwolenia na budowę.
Ja już przeczytam. Dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych bez konieczności zapewnienia przejść i przepustów w celu umożliwienia migracji zwierząt. I tutaj Państwo powołujecie się na czwarty stanowiący publiczne dostępne tereny rekreacji i wypoczynku, w tym parki, a także tereny do których działkowy, cmentarzy, tablic.
Tak, ze względów innych, takich, że na placu zabaw są wykorzystywane luki, różne rzeczy. W związku z tym wprowadziliśmy taką możliwość, żeby place zabaw mogły być wykonane z ogrodzeniem, czy ogrodzenie placu zabaw mogło być wykonane jako ogrodzenie pełne, bez tych elementów takich przeziernych, umożliwiających dostanie się różnych mniejszych rzeczy, zabawek, dzieci, także poza rzeczy.
Takimi prywatnymi terenami rekreacji są szkoły, które tutaj są uczelnie, takie możliwości wykonania ogrodzenia pełnego, natomiast taka możliwość jest publicznych terenów rekreacji, wydaje się to troszeczkę niesprawiedliwe.
Bo wtedy takie ogrodzenie pełne jest taką przeszkodą przestrzenną. Chodzi nam o to, żeby jednak te tereny nie były rodzone takimi przestrzeniami toksycznymi. Chodzi o to, żeby tereny na przykład zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej generalnie były grodzone zabudową ażurową. No bo to o to chodzi. A nie murem właśnie w pewnej wysokości. No taka była nasza intencja.
Dziękuję, Jakub Kos.
Tak, miałam taką zasadę, że nie zwiększanie dostępności, tylko wpisanie prośby. Bo jeśli mówimy o kwestii związanej z usługowaniem rzeka, to jak sobie tego przynajmniej, to zrusza się w tej sprawie. A jak się później okaże w przyszłości, to może bardzo nie fajnie. I dlatego najlepiej byłoby, jakby Państwo zrobili taką symulację, gdzie jakieś śniki dostały na przykład jakieś miejsce, jakieś śródmiejskie, gdzie jakieś bezpieczeństwo. Bo tak naprawdę to ja bym bardzo nie chciał, żeby się skończyło tak, jak się skończyło z wiatrami w Krakowie. Wiem, że mamy dzisiaj nowe miejsce w Krakowie, gdzieś chodzi na Sybilach, na Krakach. Tak samo nie chciał, żeby się skończyło tak, jak się w przestrzeni publicznej. I bez takich informacji, jakby można by trzeba załamować całkowicie, gdzie w których miejscach wypuszczamy w ogóle wystawienie nośników w Krakowie i przydatne na to miejsce, nie wiem. Myślę, że trzeba do tego jakoś jeszcze inaczej podejść, ale na pewno nie możemy tego zrobić tak, że po jakiejś takiej dyskusji, bo wczoraj nie mamy zapisów, tylko mamy rozumiem to, a potem na końcu wyjdzie jakaś rzeczywista, będzie jeszcze inna niż nawet ci, którzy chcieli to zrobić planowanie. Więc myślę, że to jest niestety na tyle ważna materia skomplikowana, że rekordowo to jest bardzo ważne, że powinniśmy się jakoś zmapować na początku.
To znaczy, jeżeli mogę odpowiedzieć w tym zakresie, przede wszystkim problem z mapowaniem tego, tych nośników reklamowych, których jest różny czas funkcjonowania przestrzeni publicznej. To są takie nośniki reklamowe, które funkcjonują dłużej. My możemy je ewidencjonować i sprawdzić, jak one będą występowały, jak one się będą zachowywały w stosunku do zapisów, które zawarte są w projekcie uchwały. My pozwoliliśmy sobie
Możemy przesunąć.
To jest fragment, to dla jednego nośnika. W oparciu o dane przekazane nam przez właścicieli tych nośników, gdzie my te nośniki mają umieszczone, to są nośniki słupy plakatowo-reklamowe. To jest obszar, bo tutaj jest nieopisany, ale ten tutaj łuk to jest Akademia Ludwica na przekroczeniu ulicy, to jest ulica Czarnowiejska i to jest ulica Królewska i jej jakby dalsze. Te bufory, te kółeczka oznaczają te odległości 100 metrów od przecięcia osi skrzyżowej, jak to wygląda. Kropeczki oznaczają te nośniki w postaci słupów plakatowo-reklamowych, które funkcjonują na dzień dzisiejszy w przestrzeni publicznej. Gdyby były zapisy przyjęte przez Państwa w takiej wersji dla tych nośników reklamowych, to szacujemy, że około 80% tych nośników reklamowych, które dzisiaj funkcjonują w postaci słupów plakatowo-reklamowych, wymagałoby przesunięcia. Czyli albo usunięcia z tych terenów tutaj, tych buforowych, tych kółeczek. Tak, bo ilość tych skrzyżowań przy takiej zasadzie powoduje, że tworzy taki pewien obszar, z którym jest wyłączony taki nośnik reklamowy. To jest w przypadku słupów plakatowo-reklamowych. Takich danych dotyczących, to są takie dane, które nam właściciele tych słupów plakatowo-reklamowych przekazali bodajże 4 lata temu. W związku z tym oczywiście ich lokalizacja i ich liczba mogła od tego czasu ulec zmianie. Natomiast one pokazują jakby skalę tego działania tego. Ja nie będę tutaj jakby oszukiwał, że projekt jest liberalny. Projekt jest bardzo restrykcyjny. Powoduje, że większość nośników reklamowych, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, będzie do usunięcia. Natomiast to jest jakby kwestia do oceny przez Państwa Rady, w jakim zakresie, czy te zapisy, które są zaproponowane przez Pana Prezydenta, to są zapisy odpowiednie, czy chcemy iść w takim troszeczkę drugim kierunku, ponieważ nie Państwo też marzą, mają o tym wiedzę, mają taką świadomość, że umieszczenie nośników reklamowych, czy przyjęcie tej uchwały umożliwia przez Radę Gminy podjęcie uchwały dotyczącej opłaty reklamowej i korzystanie z gminy z opłat umieszczania przez właścicieli takich nośników reklamowych za możliwość umieszczenia tych nośników w przestrzeni publicznej. To jest nowy rodzaj podatku, opłata reklamowa, która może zostać ustanowiona na tych obszarach, na których obowiązuje uchwała o sytuowaniu nośników reklamowych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów mojej architektury i obrazu. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy rozwiązanie na przykład bardziej liberalne, które umożliwia więcej funkcjonowanie większej liczby nośników reklamowych, to możemy też założyć, że ilość potencjalnych dochodów może być z tego tytułu większa. Natomiast no, trudno to jakby oszacować, bo to nie dla każdego nośnika reklamowego jest opłacalne umieszczenie go w przestrzeni publicznej, jeżeli jego umieszczenie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Natomiast no, to już jest kwestia jakby oceny przez taki podmiot zainteresowany umieszczeniem takiego nośnika, czy to jest dla niego opłacalne. To jest bardzo takie dobre założenie, tylko ono ma jeden taki mankament. to tak samo troszeczkę to działa, jak Państwo decydują o planie miejscowym. To są, w planie miejscowym też są określone pewne parametry, które w lepszy lub gorszy sposób każdy z nas potrafi sobie mniej więcej wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Natomiast nie jest, czy dotychczas nie było tak robione, że pokazywaliśmy takie makiety, jak docelowo ten teren mógłby zostać zagospodarowany zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. I tu też jest taka sytuacja. Ja nie chciałbym po prostu wskazywać, jeżeli są nieokreślone, czy nie są ostatecznie zdecydowane, jakie będą parametry dotyczące poszczególnych nośników, jakie będą parametry dotyczące rodzajów tych nośników, które są dopuszczone, żeby pokazywać, co może zginąć, co może nie zginąć. Szacujemy, że około 90% reklam funkcjonujących w obecnej przestrzeni publicznej, jeżeli te zapisy zostaną przyjęte, zostanie usunięte. Natomiast od Państwa jakby zależy, czy zrobienie takiej analizy dla Kroworzy czy dla Skoszowisk, to jest, no, nie chcę tutaj wskazywać jak karkołomne zadanie, ale to jest inwentaryzowanie tych wszystkich nośników reklamowych.
Bo... Nie chcę mówić, gdzie one są. Nie chcę mówić, gdzie będą mogły być. Gdzie nie mogą być.
To tak jak mówię, gdzie nie będą mogły być przede wszystkim te wszystkie nośniki, które funkcjonują na obiektach budowlanych powyżej elewacji parteru, nie będą mogły być. Te nośniki, które funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań albo wiatr przystankowych, a nie są zamontowane na wiatrach przystankowych, w odległości 100 metrów od skrzyżowań, 15 metrów od wiatr przystankowych, nie będą mogły funkcjonować. W związku z tym wystarczy sięgnąć do projektu tej uchwały i sobie zobaczyć taką przykładową uliczkę.
No, no tak i nie, bo tak jak ta mapa pokazuje, każdy z nas ma wyobrażenie, że to jest ileś metrów od skrzyżowania, ale na przykład, już na tej mapie widzimy, że w przypadku, załóżmy, że to nie jest jeden fragment ziemi, tylko że to jest pół Krakowa, że w tej wschodniej części nic nie może być, a w zachodniej w zasadzie zmieści nam się tak całkiem sporo. Na przykład.
No to wynika z gęstości siatki
wód. No tak, tak.
My mamy się zgodnić, ale jak myślę wyobrazić cały kraj.
Ale jak mam się właśnie z tą mokirę?
Ale
to jest na szybko jest chyba, to jest i dane z tym miasta.
Dziękuję. Michał Stawowicz.
Ja mam pytanie odnośnie elewacji prądowej, bo w ustawie jest taki zapis umieszczenia reklamy na elewacji. A teraz w dzisiejszych czasach w dużych miastach, metropoliach coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne ekspozycje, które polegają na tym, że do szklanej elewacji przysuwane są bardzo duże ekrany LED. Tak? Teraz czy uchwała obejmuje na elewacji, obejmuje 3 czy 5 cm odsuniętej elewacji szklanej wielki ekran LED, który jest na 100% załóżmy elewacji szklanej. Czy uchwała to dopuszcza czy nie, bo to już nie jest element elewacji, tylko jest odsunięty od elewacji szklanej, czyli cała ekspozycja jest jedną wielką migającą reklamą.
To znaczy już spieszę z wytłumaczeniem. Projekt uchwały, o czym też mówiłem na początku, może dotyczyć tylko nośników reklamowych spełniających czy wypełniających definicję tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego. Tak, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, czy w Polsce miała do czynienia Łódź. Łódź zaproponowała takie rozwiązanie, że jeżeli za okno, na przykład, wewnątrz budynku umieszczone są pewne elementy reklamowe, właśnie w postaci, czy to na przykład monitoru ciepłokrystalicznego, na którym są prezentowane treści reklamowe, czy wykończenie witryny danego lokalu usługowego jest odsunięte bezpośrednio od tej części zewnętrznej, jakieś, no nie wiem, 10 cm głębiej w budynku i tam funkcjonują elementy reklamowe. Łódź to tego zakazała i Wojewódzki Sąd Administracyjny Łódź powiedział, że to jest nieuprawnione. W związku z tym my takiej kwestii nie regulujemy. Nie regulujemy kwestii reklam, które są reklamami holograficznymi albo reklamami wyświetlanymi, ponieważ to też nie mamy tutaj do czynienia z tablicą reklamową w rozumieniu ustawy, ani nie mamy do czynienia z urządzeniem reklamy. Niestety jest słabość, mankament tej regulacji, która jest zapisana w ustawie o planowaniu zagospodarowania przestrzennym. Natomiast my mamy ramy, w których możemy się posługiwać, których możemy funkcjonować. W związku z tym my możemy umieścić, uregulować tylko kwestię nośników reklamowych będących tablicą reklamową albo urządzeniem reklamowym w rozumieniu ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzeni. A kwestie umieszczania czy wyświetlania reklam znajdujących się na urządzeniach wewnątrz budynku, za elewacją, które są widoczne z przestrzeni publicznej, to po prostu tego już nie możemy uregulować. Takie próby są podejmowane na obszarze Starego Miasta w ramach Parku Kulturowego, ale Park Kulturowy ma takie dodatkowe, te przepisy dotyczące Parku Kulturowego mają możliwość właśnie ingerencji w sposób funkcjonowania reklamy w szerszym zakresie ochrony obiektów zabytkowych, w związku z tym tam to jest w większym zakresie możliwe. Natomiast na pozostałych obszarach miasta, no niestety, jeżeli ktoś w oknie będzie chciał umieścić telewizor, na tym telewizorze, telewizji, reklamować czy przekazywać jakąś treść reklamową do przestrzeni publicznej, niestety projekt, w mojej ocenie projekt uchwały w tym zakresie nie może narzucić mu rozwiązań co do zaniechania takiej działalności.
Ale co do Wyszewskiego?
Ja chciałbym wesprzeć ten wniosek Kubekowska. Znaczy, wydaje mi się, że głosowanie tego typu uchwały, która jest oczywiście skomplikowana, ale państwa pracochłonna, ale no, ingerująca w tkankę miejską w sposób daleko większy niż jeden plan zagospodarowania, skoro już tyle lat, bo w zasadzie ta praca zaczął, jeżeli dobrze pamiętam, 4 lata temu, czekamy, to ja myślę, że przeprowadzenie takiej dogłębnej inwentaryzacji tego, co w mieście jest i zasymulowanie, jak ta uchwała wpływa na wygląd tego miasta, na tą estetykę, z takimi możliwościami, żebyśmy mogli również ewentualnie przesuwając pewne wskaźniki i co się będzie zmieniało, no, jest poważnym podejściem do tematu. I tak trochę na oko głosowanie, no dobrze, to może 10 metrów, może 20 metrów, może te reklamy są niemożliwe, a co wyjdzie, to zobaczymy, no, nie jest bardzo odpowiedzialne. Ja bym szczerze mówiąc, mimo że jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby tą uchwałę w jakiejś formie uchwalić, bo tych reklam jest za dużo, jednak nie mogłabym mieć tak w ciemno po prostu, bo gdzieś da się przygotować, już nie wiem, czy to oni przedsiębiorcy, czy państwo, ale da się przygotować taki wniosek miasta, gdzie od razu wie, co się znaczy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że ostatnio na komisji, przed, jeszcze na poprzedniej kadencji, było ileś tam różnych zastrzeżeń i uwag konkretnych też od przedsiębiorców, i ponieważ dostajemy jakby projekt lekko zmodyfikowany, to chcielibyśmy może wiedzieć, po pierwsze, jak się różni jedno od drugiego, bo naprawdę analiza całego tego dokumentu i porównywanie tego tekstu, sprawdzanie, co się zmieniło, jest dosyć pracochłonne. Państwo wiecie, co się zmieni, to dobrze by było wrócić te kwestie, tak żeby było to jasno powiedziane i żebyśmy coś takiego dostali. I też może odniesienie się do tych uwag i pytań, które były ostatnio na komisji, bo one się raczej nie zmieniły. Możemy pewnie nie powtarzać, ale jeżeli część radnych wtedy była i jest dalej, miała wtedy jakieś tam zastrzeżenia, to możemy sobie przypomnieć i na nowo o tym mówić, ale może łatwiej by było powiedzieć, co Państwo jeszcze uwzględnili, a co nie.
Mogę już?
Ja już.
To jeżeli chodzi o ten wycinek rzeczywistości, to tak jak wspomniałem, te nośniki w postaci słów plakatowo-reklamowych to są dane przekazane nam przez tych przedsiębiorców. Natomiast ani Urząd Miasta nie pochyli się, bo to myślę, że w tym momencie to jest no, ta podwyżka, tutaj zmiana budżetowa zaproponowana przez pana radnego Jałocha dotycząca Biura Planowania Przestrzeni będzie niewystarczająca do podjęcia takich działań i sporządzenia takiej
sytuacji. Ja się cieszę, że
to ja mogę albo
ale w takiej sytuacji, że
teraz
mi się przyda.
Ja mówię tylko ad vocem. Czy Państwo wiecie, że jest coś takiego jak automatyczna inwentaryzacja? Że Dominik kiedyś pisał jakiś naukowiec z UEW-u, który wymyśli jakiś taki sposób inwentaryzowania tego w sposób automatyczny. Jechało auto, gdzieś tam była jakaś kamera na tym aucie i to po prostu automatycznie wszystko zliczało i usunęło te reklamy. Może nie trzeba zatrudnić
to osób. Oczywiście, że to jest możliwe. My nie negujemy tego. Tak, tylko że przede wszystkim zmiana trwałości takich nośników funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Dzisiaj reklama dana jest, jutro reklamy dalej nie ma. A
koszt przejechania czy zinwentaryzowania, tak jak Pan Radny proponuje, wzdłuż wszystkich ulic miasta Krakowa i jak to będzie wyglądało i przygotowanie takiego, to musiało być opracowanie komputerowe, gdzie Państwo dostają taką informację, że co się będzie działo, jeżeli ten bufor odległości od skrzyżowań wynosi 100 metrów, a co jeżeli wynosi 50 metrów, a co jeżeli wynosi 100 metrów, to jest... No takie coś to jest oczywiście możliwe do przygotowania, bo po to są narzędzia informatyczne, żeby to coś zrobić, tylko stworzenie takiej bazy danych i w oparciu o tę bazę danych przygotowanie, opracowania komputerowego, informatycznego, które to będzie pokazywało, jest czasochłonne i bardzo pracochłonne.
Ja panie zajmę, przepraszam, ten dyrektorze, jeżeli Państwo pozwolą, przepraszam za spóźnienie, ale musiałem uczestniczyć w innym spotkaniu dotyczącym placu nowego, to jest ten ostatnio
Proszę Państwa, ja mam taką propozycję, bo oczywiście wszystko można zrobić, można zainteresować każdą programem danym na obszarze całego miasta, ale być może dla oceny jak gdyby konsekwencji wyjścia tej uchwały, moja sugestia jest taka, gdybyśmy sobie wybrali pewne, bym powiedział, takie klasyczne ulice, gdzie mamy zderzenie z określonymi reklamami, na przykład wjazd od strony Zakopanego, tak? Jak się wjeżdżamy, inwentaryzujemy na przykład ulicę Zakopiańską, Wadowicką, czyli ten ciąg na dany moment, prawda? I równocześnie nagle mówimy tak, usuwamy wszystkie reklamy i robimy maksa w kontekście tego, co ta ustawa, co ta uchwała zezwala. I wtedy Państwo mielibyście możliwość jakby porównania, jak będzie wyglądała na przykład ulica Zakopiańska w momencie, kiedy będziemy stosowali treść tej uchwały, a jak wygląda ona w tym momencie teraz. I równocześnie możemy pokazać na bazie jakiejś innej ulicy, nie wiem, w Sporzowicach, czy jakiejkolwiek innej dzielnicy, która nie ma parady ulicy Blotowej do miasta, czy Blotowej, jak dzisiaj to wygląda, a jak mogłoby wyglądać w momencie, kiedy wchodzimy w życie. Więc wydaje mi się, że jeżeli byśmy pokazali Państwu różny charakter ulicy, różny charakter nośników, tak żeby Państwo mogli zobrazować. Wydaje mi się, że to jest taka sprawa, którą możemy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o wydział, podkreślam, Wydział Planowania Przestrzennego, bo tak wygląda dzisiaj struktura organizacyjna, że jesteśmy wydziałem od 1 stycznia tego roku. I to wydaje mi się, że jest rozwiązanie, które pozwoli Państwu radnym na taką przestrzenną, że tak powiem, ocenę całej tej sytuacji i również biorąc pod uwagę każdy na różny poziom wyobraźni. No ja na przykład nie ukrywam, że bardzo chętnie bym zobaczył, jak wygląda ulica Zakopiańska teraz, a jak by to wyglądało po wejściu w życie tej uchwały.
Nie zabijało go, tak? Do mikrofonu, dobrze? Taki nośnik reklamowy, bez względu w jakiej formie on funkcjonuje, będzie mógł pozostać. Jeżeli chodzi o reklamę podświetlaną i oświetlaną, to zapisy bodajże paragrafu 13 i 12 regulują tą kwestię, kiedy ta reklama może być podświetlana. Natomiast jeżeli chodzi o szyldy, to te szyldy takie będą mogły pozostać, o ile spełniają te gabaryty dotyczące wielkości i umiejscowienia na elewacji. Natomiast musimy rozróżnić tutaj jeszcze raz tą kwestię, o której cały czas próbuję powiedzieć, która jest bardzo istotna. Czym innym jest szyld informujący o prowadzonej działalności, a czym innym jest jakaś dodatkowa reklama. Czyli jeżeli ja mam restaurację, pan dyrektor Janyga na swojej nieruchomości ją prowadzę, to ona jest szyldem, ale jeżeli tą samą informację, dokładnie o takich samych parametrach i gabarytach umieszczę na działce sąsiada, to to już jest reklama i ona ma obostrzenia, które wynikają z zapisów uchwały. I inne zapisy są dotyczące szyldów, paragraf 19, 20 i 21, a inne dotyczące reklam. I jak szyldy można generalnie w całym obszarze miasta umiejscawiać, lokalizować, byle by spełniały warunki zakreślone w projekcie uchwały, to reklama może być umieszczana, o ile jest umieszczana albo na takim nośniku reklamowym, który funkcjonuje, zostanie dopuszczony w projekcie uchwały, albo na elewacji frontowej parteru, tylko w tej dolnej części budynku stanowiącej elewację frontową parteru. I to jest taka reklama. Ona nie może funkcjonować na obszarze Starego Miasta. Natomiast na pozostałym obszarze, o ile spełnia te wielkości dotyczące zajętości elewacji frontowej partery, albo dotyczące rodzaju nośnika, na którym jest umieszczona, to może funkcjonować. Natomiast szyb w każdym szybie.
Mam jeszcze jedno. Rozumiem, że nie rozumiem jestem sam, że to jest przejście do tej 24 miesiąca. Ja mam takie pytanie. Takie pytanie, czy Państwo wiecie, jakie koszty będą prowadzenia tego? No bo to samo się nie zrobi, czyli nie trzeba zmienić, które zajmie się tym sprawą, ile tych reklam, w których miejscach, które będą do wycięcia, jaki to jest koszt, ile trzeba ludzi, to jest jedna sprawa i to co powiedział Marian Kosek, czy nie będzie tych nierek remontacji tak zwanej, że reklama najgorsze to, co jest, bo spodziewam się, że to będzie dalsze, a dalej miasta uchwali, to później nikt nie będzie winny oprócz rady miasta.
Tak, to
zrobić tak, żeby było jak najmniej strat dla tych, którzy się zajmują tam, bo ja byłem na spotkaniu pierwszym, które było na Radzie Znaczyli, które już sami na górze dotyczyło właśnie spotkania przedsiębiorców, którzy nam wnosili, że będą problemy z rynkiem pracy, czy ktoś tam musi stracić pracę. Dlatego jestem przeciwko nadmiarowi reklam, ale nie tak restrykcyjnym, żeby po prostu jakoś powoli prowadzić, w jaki sposób to zrobić, to mam dyrektor, zastanawia. Jednak potem nie chodzi o te mało wygodne reklamy, które pozostają, bo których firmy na przykład już dawno nie własne, to dalej wisi. To się tym po prostu nie zajmuje. Czy z tym się po prostu w tym starym przykładem się po prostu tym zajmuje? Że mały billboard potrafi zamieszkać. Może ten reklamy nie...
To zdarzało się. Takie przypadki, że billboard został jakby zaużytkowany przez mieszkańców Krakowa, natomiast ta sytuacja została rozwiązana. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to powinno zostać, wyglądać, to o tym też mówiłem we wrześniu, a teraz chciałbym tylko przypomnieć. Pan prezydent zakładał, że jeżeli projekt uchwały zostanie skierowany, czy uzyska ostateczną wersję i zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa i Radzie Miasta Krakowa w tym zakresie podejmie pozytywne rozstrzygnięcie, mniej lub bardziej rygorystyczny projekt zostanie przyjęty, to zostanie powołany zespół do tego, żeby do wdrażania tej uchwały i do realizacji postanowień wynikających z tej uchwały. Wtedy we wrześniu, kiedy kierowaliśmy jakby kompleks tych uchwał, bo to była zarówno uchwała o sposobie rozpatrzenia uwag składanych do projektu tej uchwały, jak i projekt tej uchwały dotyczący zasad i warunków postępowania, była też uchwała o opłacie reklamowej. I wtedy zakładaliśmy, że okres dostosowawczy to jest 24 miesiące.
okres, ten okres dostosowawczy dzieli się na dwa takie okresy. Pierwszy okres roczny to jest okres takich działań edukacyjnych podejmowanych przez Urząd Miasta, informujących o tym, jakie są zasady, jakie są konsekwencje, a w postaci właśnie opłaty reklamowej, a ustawy dotyczące opłaty reklamowej miały wejść dopiero po roku funkcjonowania tej uchwały, czyli jeszcze w tym okresie dostosowawczym. W związku z tym najpierw chcieliśmy takie działania przeprowadzić informujące mieszkańców, co się zmieniło, jakie są konsekwencje, do jakiego okresu trzeba zmienić nośniki reklamowe. No, a dopiero potem chcieliśmy wprowadzić to narzędzie w postaci RUSGI, czyli opłaty reklamowej, i od tego momentu tym działaniem takim fiskalnym troszeczkę regulować czy wpływać na zachowania mieszkańców w tym zakresie. I takie było założenie. Myślę, że jeżeli zostanie ustalone ostatecznie, czy ten projekt po tej prezentacji, którą przygotujemy do tej ulicy Kadowickiej i ulicy Zakopiańskiej, Państwo ocenią, że projekt powinien być zliberalizowany, być może zostać w takiej wersji, jakiej jest dzisiaj, to wtedy dostosujemy również te działania podejmowane w zakresie właśnie opłaty reklamowej i w zakresie działań edukacyjnych ze strony władz miasta. Natomiast do rozważenia jest kwestia, czy okres dostosowawczy ten w postaci 24 miesięcy, 2 lat to jest okres dostosowawczy odpowiedni, czy ze względu na tą skalę zmian, które będą występowały w przestrzeni publicznej, ten okres dostosowawczy powinien zostać zmieniony, skrócony bądź wydłużony.
To było dobre. Ja sobie też bardzo proszę.
Ja chciałem wrócić do tego tematu, który poruszył Tomek. Dzisiaj odpowiadał, więc chcę pytać, bo technologie trochę się zmieniają, więc gdy i panu przychodzimy na trzy etapy, jeżeli chodzi o reklamę. Ale ja nie mówię tutaj o kampanii wyborczej samorządowej, tylko mówię o problemie, co się dzieje w mieście. I teraz jakby na tym przykładem. Mamy przykład budynku, który powstał na ulicy Babickiej Rzemieślniczej. To jest budynek, który świeci na kolorową sama elewacja. Nie na zewnątrz, tylko na wewnątrz, tak? Moje pytanie jest takie, bo jeżeli dobrze zrozumiałem tą uchwałę, o której rozmawiamy, rozwiązuje kwestię reklam banerów na zewnątrz budynku. Jeżeli zamiast podświetlanych tych elementów, nie wiem, świecących razem na czoło, na żółto, etc., na jakiekolwiek, technologicznie sobie zrobią wizualizację obrazkową, pewnie jest to możliwe dzisiaj, bo docelowe, no to może się okazać, że będziemy mieć element reklamy zewnętrznej w środku, tak? Który będzie emitował na ten. I teraz, jak patrzę, sobie wyobraźnię, bo coraz więcej mamy tych budynków, które są podłączone w szkle, i nawet patrząc na ulicę Kolonicką, zamiast dużego baleru na hotelu Forum, który widzimy ze Starego Miasta, będziemy mieć, może się okazać, że możemy mieć na tych tam pasujemy, czy to całe szkolne, i że będziemy mieć dużą reklamę wewnętrzną, tak, emitującą na zewnątrz w nocy reklamę, i będzie reklama świetna. Rozumiem, że za chwileczkę staniemy przed dużo większym problemem, który mamy dzisiaj, czyli te reklamy świetne, na które mamy ani ustawa, ani uchwała, rozumiem, tylko nie będzie reklamowała, tak?
To znaczy, niestety tak. Tutaj jedynym ewentualnym możliwym zastosowania rozwiązaniem są zapisy dotyczące parku kulturowego i podjęcia odrębnej uchwały w tym zakresie, ponieważ zapisy czy przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówią tylko o tablicach i urządzeniach reklamowych, które zawarte są umieszczane w przestrzeni publicznej. Nie mówią nic o nośnikach reklamowych, które funkcjonują w przestrzeni prywatnej, są poza dostępem jakby w przestrzeni publicznej, a ze względu na konstrukcyjne rozwiązania czy wykończeniowe rozwiązania dotyczące budynków, one będą odbierane z przestrzeni publicznej. I może się zdarzyć taka sytuacja, że właśnie w taki sposób, jak pan radny przedstawił, reklama ponownie pojawi się, będzie odbierana w przestrzeni publicznej, a władze miasta ze względu na zapisy, czy ograniczone zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni nie będą w tym zakresie mogły niczego zrobić. To są argumenty, które są wielokrotnie już podnoszone przez środowisko urbanistów, architektów, którzy składali propozycje zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni.
pewnym zakresie projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który był kiedyś opracowywany w ministerstwie, zakładał właśnie możliwość uregulowania tak zwanych reklam świetlnych, żeby one też mogły znaleźć się w tym zakresie w uchwale Rady Gminy. Natomiast kolejne nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jakby tą kwestię pomijają. W tym zakresie nie ma regulacji, a więc nie ma podstaw prawnych do tego, żeby Rada Gminy, podejmując taką uchwałę, tą kwestię uregulowała. Być może to się zmieni, ponieważ tak jak mówię, to są postulaty, które są zgłaszane przez różne gremia, wskazujące na to, że regulacja dotycząca nośników reklamowych, którą można stworzyć w ramach gminy w postaci uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania tych nośników, ma bardzo ograniczony charakter. Ma de facto charakter do tablic i urządzeń reklamowych. A wszystko, co nie spełnia tej definicji tablicy urządzenia reklamowego, to niestety może funkcjonować dalej w przestrzeni publicznej. Tak samo kwestia reklam na pojazdach mechanicznych. Autobusy oblepione, nawet prywatne samochody, na których z przyczepką, na przyczepce coś jest zamieszczona jakaś informacja. I tego uchwała, ta uchwała, tak zwana uchwała reklamowa, uwagę bazowa regulować nie może. Można pewne próby podjąć w tym zakresie dla podejmując uchwałę o parku Pichurowi. Natomiast no, to są jakby dwa różne narzędzia w tym zakresie, w którym ludzie zostaną.
Tylko uchwała krajobrazowa w ogóle to by nie jest coś, które drugi potencjalnie
mogłyby przekazać się do publiczną, tak? To znaczy nie, w ogóle. W ogóle. Niestety, dopóki nie będzie nowelizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w sposób jasny i precyzyjny wskażą, że można uregulować reklamy świetlne w postaci emisji z urządzeń znajdujących się poza przestrzeniami publicznymi, to wtedy ewentualnie będzie można podjąć decyzję o zmianie tej uchwały. Bo to nie jest też tak, że ten projekt, który Państwu zostanie kiedyś podjęty przez Radę Miasta Krakowa, to jest ostateczne rozwiązanie. Doświadczenia gmin wskazują, że w tym zakresie działania są różne. Jedne gminy pozostają przy tym projekcie, który jest, na przykład Nowy Sącz ma cały czas. Natomiast inne gminy, szczególnie te gminy, w których wypowiadał się odnośnie legalności poszczególnych zapisów wojewódzkich, są administracyjne, przystąpiły bądź do zmiany tych uchwał w takim zakresie, w jakim został zakwestionowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, albo ze względu na oczekiwania mieszkańców dokonywały w tym zakresie nowelizacji. W związku z tym to jest jakby kwestia wyważenia. To nie jest uchwała dana raz na zawsze. To jest projekt, który wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami, wraz ze zmieniającymi się zasadami zagospodarowania terenu może ulegać zmianie. Ja tylko tak w kwestii przykładu. Każdy z nas kojarzy ulicę Pasternik, wjazd od strony Katowic, od strony autostrady, w stronę Ronda Ofiar Katynia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bronowice Małe Tetmawiera cały ten obszar za lasem do centrum miasta jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne albo pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. O niewielkich parametrach, ale jeżeli ta zabudowa tam zostanie zrealizowana zgodnie z ustaleniami planu, to dla osób przejeżdżających tą ulicą widok na Wawel czy widok na panoramę Starego Miasta, który jeszcze momentami jest na dzień dzisiejszy tam możliwy do zobaczenia. Jak jeżdżę autobusem, to jest. Może to jest kwestia tego, że autobus jest wyższy.
Może
tutaj jakby kwestia. Ale jeżeli obszar zostanie zagospodarowany, tak jak mówię, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, to tam jakby widoku na perspektywę Starego Miasta, na obszar Starego Miasta już na pewno nie będzie.
Michał Stalowa.
Czego nie chciał przeciągać dyskusji, tak? Chciałam nieskończoność, bo te pytania, które chcę zadać, nie padły, tylko nie usłyszałem za bardzo odpowiedzi, jakby nie zakupowali. Radny Jałocha pytał o skutki finansowe. Nie wiem, czy to chodziło o skutki finansowe nie dla miasta, tylko dla przedsiębiorców. Czyli jest mniej więcej poszacowana strata, jaką poniosą krakowscy przedsiębiorcy, tracąc możliwość zarobkowania na powierzchniach reklamowych. To pytanie celowo zamknięte, żebym usłyszał tak albo nie. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, to tutaj świetna propozycja, abyśmy zrobili to, tą estymację czy symulację, jakby to wyglądało ulicą Zakopiańską, ciąg do Wadowickiej. Tylko moja taka sugestia jest, aby pójść krok do przodu. Zróbmy tą symulację, ale w dwóch, trzech
trzech wariantach. Nie róbmy to według tej bardzo restrykcyjnej uchwały, którą tu znamy i zapisów na przykład 100 metrów od skrzyżowania słupów, to zróbmy może to wariantowo. Co by było, gdybyśmy wprowadzili 50 metrów, a co by było, jeżeli byśmy wprowadzili 100, bo za chwilkę Państwo się bardzo natrudzicie, zrobimy sobie projekt, a potem się okaże, że jednak stwierdzimy, że no może jednak warto byłoby to troszeczkę skrócić. Jakie będą skutki? I znowu będziemy robić tą samą pracę, więc może warto ją zrobić wariantowo tak, abyśmy zobaczyli, że na przykład, jeżeli zrobimy to według uchwały, to 80% czy 90% reklam zniknie, a jeżeli ograniczymy to do, nie wiem, połowy tych warunków brzegowych, to na przykład zniknie 50% i wtedy można zobaczyć, czy nie warto postępować etapami, tak, żeby to jakieś miało sens.
To odpowiadając na pytania pana radnego, właśnie na jedno pytanie, bo ta druga to jest propozycja, którą myślę, że rozważymy w takim zakresie, że pokażemy pewne warianty, jak to będzie wyglądało, bo nie tylko ten wariant wynikający z projektu, ale to już nie ma jakiegoś problemu, zostanie w jakiś sposób zinwentaryzowany, jak to się będzie zmieniało. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to takie koszty nie były prowadzone. Z tego względu, wyliczenie takich kosztów nie było prowadzone. Z tego względu, że na to, jaka jest aktualnie cena metra kwadratowego nośnika powierzchni reklamowej, mają wpływ nie tylko to, ile tych nośników funkcjonuje w przestrzeni publicznej, ale też z drugiej strony, jaka jest relacja pomiędzy poszczególnymi nośnikami, czyli w jakiej one znajdują się odległości. Z tego, co ja kojarzę, jeżeli ZIKIT organizował przetarg dotyczący umieszczania nośników reklamowych na wiatach przystankowych, to tam jednym z tych warunków wynikających z możliwości umieszczania takich nośników reklamowych było też takie założenie, że inne nośniki reklamowe nie będą znajdowały się w zbytnim zbliżeniu do tych nośników reklamowych, które funkcjonują we wiatach przystankowych. W związku z tym można też założyć, że jeżeli legalnie nośników reklamowych w przestrzeni publicznej Krakowa będzie z liczby dotychczasowych, nie wiem, 1000, będzie możliwość pozostawienia tylko 100, to inny będzie koszt umieszczenia takiej reklamy na tych 100 nośnikach, które pozostaną, bo to będą jedyne nośniki. Dzisiaj takich ograniczeń właściwie żadnych nie ma. Jeżeli jest to taki nośnik reklamowy, którego umieszczenie w przestrzeni publicznej nie wymaga zgodności z ustaleniami planu miejscowego, to nie jest to obiekt budowlany, tylko to jest pewna reklama umieszczona na budynku, która nie ma nawet takich elementów konstrukcyjnych, jest to pewna siatka zawieszana, czy w oknie, czy coś takiego, to taki nośnik reklamowy bez problemu może funkcjonować i nawet nie bardzo mamy pewne narzędzia dzisiaj, żeby nadzór budowlany w tym zakresie mógł nakazać właścicielowi usunięcie takiej płachty reklamowej, czy coś takiego, czy innego podobnego rodzaju nośnika. W związku z tym o tym, jakie będą koszty, trudno oszacować, bo z jednej strony to jest kwestia tych nośników, które funkcjonują i one, ponieważ dzisiaj ich jest na przykład 1000, to koszt wynajęcia takiego nośnika wynosi kwotę X, a nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jeżeli tych nośników będzie tylko 10 możliwych w całym Krakowie, na przykład Billboardu, to koszt wtedy umieszczenia takiej reklamy, ponieważ reklamodawców jest większa liczba, a tych nośników jest mniejsza liczba, w związku z tym koszt umieszczenia takiej reklamy może być większy i potencjalny zysk właściciela takiego nośnika reklamowego może pozostać na tym samym poziomie, może wzrosnąć, może być mniejszy.
Bardzo wyższe naciski.
Pod warunkiem, że oczywiście będzie istniał, ale tak jak mówię, około 90% nośników reklamowych powinno zostać usuniętych, jeżeli będzie zostaną zastosowane te zapisy. Też trzeba mieć na uwadze to, że z dużych nośników reklamowych to my mówimy o billboardach 18 metrów kwadratowych i 12 metrów kwadratowych. To nie są największe nośniki, które funkcjonują, bo wiadomo, że im większa reklama, tym ten potencjalny zysk właściciela z takiej reklamy jest większy. W związku z tym takie nośniki reklamowe, które na dzień dzisiejszy funkcjonują na hotelu Forum czy na hotelu Krakowie, to one nie będą na pewno mogły funkcjonować. W związku z tym jedynym takim dużym nośnikiem będzie właśnie ten zaproponowany nośnik billboard wielkości 18 metrów kwadratowych bądź billboard wielkości 12 metrów kwadratowych. W związku z tym jakby wartość tego nośnika może ulec wzrostowi, jeżeli on będzie zgodny z ustaleniami planu, bo nie będzie można większych reklam w całym obszarze miasta również.
Bardzo dobrze.
Jeżeli projekt zostałby przyjęty w takiej wersji, w której jest Państwu radnym prezentowany, to Muzeum Narodowe również nie będzie mogło umieszczać tych nośników reklamowych informujących o swoich wydarzeniach w takich wielkich gabarytach, jakie to jest, jakie to ma miejsce na dzień dzisiejszy. Natomiast nie ma żadnych, albo przynajmniej nie mamy takich twardych danych, które by wskazywały, że umieszczenie jakiegoś nośnika reklamowego przekłada się na 14 klientów rocznie, którzy do danego przedsiębiorcy dostają się. Bo nie, tak, oczywiście takie badania może są robione, czy realizowane dla jakiegoś wycinka czasowego, natomiast one nie są miarodajne, bo czym innym, bo to jest jakby kwestia tego, jak my oceniamy wpływ reklamy w publicznej przestrzeni miasta, jak ona na nas oddziałuje. Jeżeli my, nie ma takich badań, które by wskazywały jednoznaczną korelację, że jeżeli będą trzy billboardy, czy w ogóle trzy jakiekolwiek nośniki reklamowe informujące na przykład o emisji filmu w danym rodzaju kina, to automatycznie to przekłada się na zwiększenie liczby klientów tego kina o 20 osób, o 100 osób, czy o jakąkolwiek inną wielkość. To są po prostu...
Ja, panie dyrektorze, ja rozumiem, że pan daje przykład takiego prywatnego, prywatnej działalności gospodarczej typu fryzjer za rogiem. I można powiedzieć, że ta reklama się pojawia, fryzjer za rogiem, i ponosi ten przedsiębiorca koszty, bo jednak to powoduje, że ktoś przypadkowo idąc jednak trafi do tego fryzjera, prawda? I o to chodzi. To wiadomo jest, że, że takiego typu reklamy w pierwszej kolejności chcemy, żeby one znikły. No bo podstawowa rzecz, na którą Państwo musicie odpowiedzieć, czy estetyka miasta, czy przeliczenie na jakieś korzyści finansowe. Jest oczywiste, że i firmy reklamowe mogą stracić, bo przypuszczalnie stracą, jeżeli będą mieli mniejszą ilość. Tylko, że życie tak płynie, że kiedyś, porównując powiedzmy do mojego zawodu, też wydawało się, że jeżeli wejdą projekty typowe architektoniczne, to wszyscy architekci stracą pracę. No trudno, musieli się dostosować do tego i jakoś sobie poradzili. Myślę, że w tej sytuacji, w przypadku tej uchwały reklamowej, też będzie taka sytuacja, no, że sobie ludzie będą musieli jakoś poradzić. A naszym celem nadrzędnym wszystkim jest to, żeby się zmieniła estetyka miasta, bo chyba nikogo nie ma tutaj na sali, który uważa, że jest w tej chwili dobrze.
Jeżeli nie przegłosowano, jeszcze nie przegłosowano.
Tak, tylko
jak po raz pierwszy omawialiśmy, to przynajmniej to, że w trzy kadencji te projekty będą były takie jeszcze bardzo wstępne projekty. To były bardzo wstępne projekty, to protesty były bardzo mocne. Tutaj było 60 przedstawicieli firm. Tam się już tylko pomalą dzisiaj, ale generalnie kilkadziesiąt osób, które protestowały przeciwko zapisom, mówiąc wprost o likwidacji miejsc pracy i całej firmy. No bo jeżeli jest firma, która ma tam, nie wiem, 10 mieszników przy bordowych przy ulicach, tak? I na przykład widzi takie wytyczne, a to wyżej nie ma, tak? To nie jest jakaś szczególna filozofia, to znaczy sobie uchwałę po prostu można sobie wyliczyć, gdzie masy nośniki się ma. To nie jest jakiś szczególny trudny. My nie mając w takich firm, możemy mieć z tym problem, tak? Jeżeli ktoś wie, gdzie ma nośniki, wie, jakie są wytyczne, sobie to nałoży na mapę i na 90% już wie, co z nim będzie. Także to, tam była mowa, nie pamiętam panu, 2000 miejsc pracy. Ktoś to liczył, chyba 2000 miejsc pracy.
To znaczy też trzeba wziąć pod uwagę to, że reklama jest zjawiskiem bardzo dynamicznym. Jeszcze kilka lat temu reklama głównie opierała się na tym, że te nośniki miały charakter nośników stałych, gdzie ta treść reklamowa była niezmienna, funkcjonowała przez długi okres czasu danej treści. Natomiast teraz każdy z nas może obserwować, że nośniki reklamowe się zmieniają. I z jednej strony, jak funkcjonują, bo coraz więcej pojawia się tych nośników o zmiennej treści, które informują o, w ramach jednego nośnika informują o kilku wydarzeniach, o kilku produktach, o kilku innych rzeczach. A z drugiej strony kanały dostępu przedsiębiorców z informacją handlową o swoich produktach, usługach, o prowadzonej działalności też się zmieni. Bo jednak no, pani dyrektor ma inne doświadczenia, ja mam inne doświadczenia.
A dlaczego pani to ma doświadczenia?
Bo pani dyrektor ma inne doświadczenia. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli ja szukam jakiejś usługi, już jako troszeczkę korzystam właśnie w głównej mierze z internetu.
To chyba ślepa uliczka.
To znaczy może być ślepa uliczka, natomiast ja chciałbym tak humorystycznie powiedzieć o takiej reklamie, którą miałem przyjemność zobaczyć jak podczas minionych wakacji. Właśnie jadąc wzdłuż ulicy Zakopiańskiej, już poza granicami tutaj miasta, bliżej Tatr, był wielki billboard informujący o możliwości przeprowadzenia operacji hemoroidów. I oczywiście można powiedzieć, że reklama jak reklama, ale jakiś przedsiębiorca chce i informuje o swojej usłudze. Natomiast no, z drugiej strony można się zastanowić, czy jeżeli ja prowadzę samochód, czy jadę środkiem transportu, to właśnie rozglądam się, gdzie mógłbym skorzystać z usługi leczniczej czy usługi zdrowotnej. I oczywiście każdy ma z nas różne doświadczenia, każdy z nas ma różne doświadczenie życiowe, korzysta w sposób, szukając usług, szukając produktów, w różny sposób, korzystając z internetu, korzystając z reklam, które funkcjonują.
To tak, ale najpierw dwa dnia później, gdzie pana doktor?
Ja mam pytanie takie, które trochę jest furtką, mówię o kartach ewidencji zabytków. Pytanie jest, czy to jest katalog zamknięty, czy możemy to potraktować jako załącznik do projektu uchwały, żeby ewentualnie uzupełniać, jeżeli się pojawią przypadki takie, że ujawni się jeszcze taki obiekt, który nie jest nieznany. Więc moja propozycja to będzie jednak sprecyzować, że takich obiektów pewnie nie jest za dużo. Drugie pytanie, czy te obiekty są przypisane do miejsca, bo to też nie jest precyzyjne. Czy też można je czynić w jakieś miejsce i powiedzieć, no jest w ewidencji i ja sobie tutaj postawię tego. Więc to są dwa takie pytania.
To znaczy wydaje nam się, że te zapisy dotyczące obiektów zabytkowych to one właśnie są na tyle otwarte, że jeżeli zapadnie taka decyzja, żeby dany obiekt wpisać do rejestru zabytków ze względu między innymi na treść reklamową, która została umieszczona na tym obiekcie, to ten zapis to powinien kontynuować. Natomiast możliwość przenoszenia reklam. Jest taki ogromny billboard, komura reklamowy firmy Miraculum na ulicy, na budynku przy ulicy Worcela, na tyłek Urzędu Wojewódzkiego. No i są czynione starania ze strony osób zainteresowanych zachowaniem takiego dobra niematerialnego w postaci właśnie muralu wykonanego przed 1989 rokiem, żeby taki obiekt reklamowy dalej w przestrzeni funkcjonował. Natomiast no, plany inwestora czy osób zamierzających zagospodarować ten teren są takie, że są skupione te nieruchomości w celu budowy hotelu i jeżeli ten hotel powstanie, no to automatycznie ten nośnik reklamowy ulegnie zniszczeniu, bo chyba, że będzie właśnie decyzja konserwatora zabytków o wpisaniu takiego obiektu do rejestru zabytków, a ewentualnie możliwości przeniesienia takiego elementu zabytkowego w postaci muralu na inne. Wydaje mi się, że to jest technicznie dosyć trudne, natomiast no, jeżeli będzie taka decyzja, no to jest problem już jak inwestora.
Czy ktoś jeszcze? Nie wiem. Pan Kazimierz Walczak, proszę.
Pełnego dla parków i dla cmentarzy. Uważam, że nie powinno się w nowym stanie parkach wyzwalać, aby urodzenia były pełne w parkach czy na cmentarzach. Nie ma tu uzasadnienia, bo te 12 centymetrów to nie jest przestrzeń, w którym przeciwnie jakiś bezpańskich, które uczy, to jest możliwe niebezpieczne. zdarzyć. Rozumiem, jak są już małe przestrzenie, które są wymagane z jakichś różnych powodów, tak jak mamy jakiś tam plac zabaw, szczególne miejsca, a nie wiem, czy powierzchni, to pełne ogrodzenie może być jakimś uzasadnieniem. Na przykład w parku z cmentarzem, to wydaje mi się, pełne dopuszczenie pełnych ogrodzeń jest mi porozumienie. Rozumiem, jak tak bardziej ogromna, czy nie mają jakieś takie cmentarze, mają zmiar pełne, to już może być zauważyć, że i tu mniej metrów pozostaną. Nowe przestrzenie, które z pewną podstawowe, jeśli będą ogrodzone, to powinny mieć na pewno tą możliwość migracji zwierząt, która jest zaprojektowana przez pana miejsca. Chcę jeszcze nawiązać do tego, co powiedział pan radny Piękny, co do tych reklam zasłaniających remontowane relacje budynków, typu estetyzujące takie panele, które pokazują różne relacje po remoncie. W zasadzie te pytania to właściwie chyba nie są reklamy, jeżeli ktoś remontuje zabytkowy obiekt i mieści taki duży panel zasłaniający całą relację, pokazujący tą na przykład relację po remoncie, no to to jest rzecz, którą jak widziałam, że powinna być wymagana w przypadku na przykład centrum miasta, żeby estetyzować tę powierzchnię i to nie powinno być innego z reklamą. Taka jest moja ocena. Proszę to dziś nazwać.
Jak tylko odnosząc się do tego, co powiedział pan doktor, chciałbym zwrócić uwagę, że ogrodzenie pełne to jest pewne dopuszczenie. To
państwa.
Te dopuszczenie na wykonanie ogrodzeń pełnych bez konieczności zapewnienia przejścia przepustu, to jest pewna możliwość, z której może skorzystać dysponent takiego terenu, który będzie wykonywał inwestycje w postaci parku albo cmentarza. W związku z tym, mając na uwadze doświadczenie ostatnich lat, gdzie zaangażowanie mieszkańców jest bardzo duże i poszczególne elementy wyposażenia przestrzeni publicznych, parków miejskich są debatowane czy oceniane przez mieszkańców, bo oni decydują o tym, jak te urządzenia, te elementy, obiekty małej architektury mają wyglądać w przestrzeni publicznej. W związku z tym ja tutaj bym się nie martwił. Na pewno Zarząd Zieleni Miejskiej, jeżeli to będzie wynikało z uwarunkowań przyrodniczych, który zajmuje się zagospodarowaniem terenów pod parki, na pewno będzie korzystał z takich rozwiązań, które będą odpowiednie pod względem przyrodniczym i zapewnią z jednej strony odpowiednie zabezpieczenie maluchów korzystających z takiego parku, a z drugiej strony umożliwią zwierzętom, dla których taki park będzie miejscem życia, żeby te warunki były jak najbardziej komfortowe, na tyle, na ile się uda, żeby współistnienie ludzi i zwierząt w takim obszarze miasta mogło dobrze funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o tą estetyzację i siatki dotyczące kształtu, wygląd siatek zamieszczanych na ruszowaniu, no tak jak mówię, my możemy regulować w uchwale tylko tablice i urządzenia reklamowe. Jeżeli jakiś właściciel decyduje się, żeby siatka, która osłania rusztowanie i tam zabezpiecza w pewien sposób robotników i te różne materiały, które powstają w trakcie wykonywania robót budowlanych i emisje na przestrzeń zewnętrzną, będzie odwzorowywała elementy elewacji tego budynku, to jest jakby kwestia właściciela. My tego tą uchwałą uregulować nie możemy. Takie możliwości możemy podjąć, tak jak już mówiłem, w uchwale o parku kultury.
Czy ktoś jeszcze? Ktoś z państwa na sali? Bardzo proszę. Proszę przedstawić, żeby się pan dał mikrofon.
Dzień dobry, popatrzmy z Uniwersytetem Komisarzem. Panie dyrektorze, ja bardzo dziękuję za zrobienie tej symulacji o jednak publicznej miasta. Natomiast ona dobitnie pokazuje, jakie skutki będzie miała ta uchwała w prowadzeniu dla firm lokalnych. Słowa może. Dobitnie to pokazuje, że jak pan dyrektor wspomniał, 80% mieszkańców, czy tam 80% mieszkańców zostanie usunięty. Jest to głównie ta uchwała atakuje czy nośniki firm lokalnych. Chciałem zwrócić uwagę, że struktury reklamowe to nie są pionki, które ważą, więc można podejść i przesunąć, tak jak pan dyrektor wspomniał, że jeżeli nie tu na skrzyżowaniu, to może 5 metrów dalej, a może 2 metry dalej, a potem jak tam nie będzie pasowało, to wrócimy z powrotem na to samo miejsce. Te struktury reklamowe, miejsca, które zostały wybrane te struktury reklamowe, nie są przypadkowe. One są określone. Reklamowy, nośnik reklamowy musi stać tam, gdzie są odbiorcy. Nie będzie funkcjonował na rynku, nie będzie atrakcyjny dla
się dla państwa będzie mało inwazyjna, dla odbiorców, czyli dla reklamodawcy, dla naszych klientów, nie będzie atrakcyjna. Kolejna kwestia jest taka, że w reklamie zewnętrznej chodzi głównie o zbudowanie zasięgu. Mówię o tym kolejny raz, ponieważ kolejny raz nasze uwagi no, są ignorowane przez państwa niestety. I dalej gracie w tym samym kierunku, nie tylko strategią A, jak strategia A nie wyszła do strategia B, to strategia C. Wracam do tematu. W reklamie zewnętrznej bardzo ważne jest zbudowanie zasięgu. Dla reklamodawców nie jest atrakcyjny jeden nośnik reklamowy czy dwa nośniki reklamowe, bo to nie przyniesie efektu. Efekt przyniesie dopiero reklama zasięgowa. Natomiast po wprowadzeniu zapisu tej uchwały reklamowej, jedynym nośnikiem, który będzie obejmował zasięgiem, swoim zasięgiem, są to city lighty. Monopolizacja rynku reklamowego, wyższe ceny. Kolejna kwestia. Reklama plakatowa, super reklamowe. Głównym klientem firm lokalnych są instytucje kultury, instytucje miejskie. W momencie, kiedy my znikniemy, reklama tych pieniądzach, w tym budżecie, który my oferujemy, nie ma alternatywy. Czy tak naprawdę strzelacie państwo planom wszystkim muzeum, domom kultury, wystawom, galeriom, imprezom miejskim planom. Tak? City Light ani Borg tego nie załatwią. Chciałem wrócić jeszcze na kolejną sprawę. Nośniki zabytkowe. Przy poprzednim spotkaniu zwróciliśmy uwagę na to, że miasto nie dysponuje listą nośników, które można pisać pod hasło zabytkowe, które powstały przed 1983 rokiem. I teraz zastanawiam się, jaka jest możliwość, że w tym momencie ja, mimo że no nie, firma prowadziła działalność, nagle powstanie z nowych zabytkowych nośników, ponieważ państwo nie jesteście w stanie udokumentować, że tego nośnika tam nie było przed 1983 rokiem. 89. Parametry odległościowe. Tutaj państwo przedstawiliście parametry odległościowe stricte związane z odległością od skrzyżowań 100 metrów, 100 metrów promieniowych skrzyżowań. Tak? Natomiast wydaje mi się, że ciekawą informacją również dałaby symulacja, żeby do tych parametrów odległościowych od skrzyżowań nanieść również parametry odległościowe między nośnikami. Pytanie takie, który nośnik pokazuje, który nośnik jest nośnikiem 0, którego zaczynamy liczenia. Państwo tego się nie ustosunkowaliście się. Kolejna kwestia. Płaskie sypy. Płaskie dachy. Zapis, który pojawił się z Liką, zapis, który nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia historycznego. Zapis, który wręcz powiedziałbym atakuje epoce ustalenia i kopuły słów dla Polski, które zostały tutaj, że w latach 90. zostaną nawiązywały kopuły w kościele na Wawelu, tak? Następna kwestia. Ulice wlotowe, wylotowe do Krakowa. Wspomnieliście państwo, że celem nadrzędnym tej uchwały jest odsłonięcie Krakowa, żeby osoby, które wjeżdżają do Krakowa, mogły oglądać piękny widok Wawelu, Starego Miasta i całej siatki bańskiej. Fantastyczna sprawa. Chciałem zwrócić tylko taką uwagę, że super reklamowe są niewiele wyższe od wiatr przystankowych, czy tam nośników wykazywanych wiatr przystankowych. Nie zasłaniają one w ogóle widoku na miasto, a jednak są prawie z całego miasta usunięte. W sposób albo parametry odległościowe, albo kategoryzacja, że w ogóle takiego nośnika tutaj reklamowego nie może być. Inwentaryzacja nośników. Już ostatnia rzecz, o której chciałem zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że inwentaryzacja tych nośników i zrobienie symbolizacji wcale nie jest takie trudne, jak państwo mówią, dlatego że znakomita część nośników znajduje się albo na terenach miejskich, albo na terenach przedsiębiorstw, które no są miejskie, prawda? I te wszystkie nośniki są zinwentaryzowane na podstawie umów. Naniesienie tego naprawdę nie wygeneruje dodatkowych kosztów, ani nie jest trudne technologicznie. Chciałem zwrócić jeszcze ostatnią rzecz. Że w myśl tej uchwały wszelkiego rodzaju miejsca atrakcyjne dla reklamodawców, dla firm reklamowych zostaną wyłączone z możliwości stawiania słupów reklamowych. Tym samym to jest zabójstwo dla firm reklamowych lokalnych.
Ja się bardzo cieszę i też popieram funkcję estetyki, natomiast w momencie, gdy filmy reklamowe, usuną, albo zostaną usunięte, bo działalność się będzie opłacała, zostaniemy tylko i wyłącznie pod wpływem firm międzynarodowych, ogólnopolskich, które zaczną podpływać warunki. Myślę, że na temat często dla lokalnych firm kulturalnych, dla lokalnych firm komercyjnych, których po prostu nie stać na reklamę na Seedlightach, na reklamę na dużych billboardach. I trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Reklama internetowa, tak, ona jest coraz ważniejsza i jest bardzo istotna, ale to nie jest jedyny środek kontaktu ze światem i jedyny środek informowania o usługach, o wydarzeniach. Dziękuję bardzo.
Ja tylko do dwóch kwestii chciałbym się odnieść, bo to oczywiście kwestia odległości pewnej ilości nośników funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Ja rozumiem, że Państwo radni w tym zakresie podejmują decyzję, jak przedstawiono tą symulację dotyczącą ulicy Wadowickiej i ulicy Zakopiańskiej, czy to jest odpowiednie, czy nieodpowiednie. Natomiast chciałbym do dwóch rzeczy się odnieść. Pierwsza rzecz to jest kwestia dotycząca, kiedy mówimy o tym pierwszym nośniku reklamowym, który może być w tych przestrzeniach poza buforem. I tą kwestię reguluje paragraf 18 ust. 2, który mówi, że dopuszcza się, by pierwsza wolnostojąca tablica reklamowa bądź pierwsze wolnostojące urządzenie reklamowe stosować na granicy terenu, o którym mowa w paragrafie 13, ale to mniej więcej chodzi, to nie mniej więcej, tylko chodzi na 100% o to, że pierwszy ten nośnik reklamowy, który będziemy, to będzie właśnie na tym, poza granicą tego kółeczka zostać umieszczony. W związku z tym, jeżeli będzie taka decyzja, żeby na przykład wzdłuż ulicy tutaj Czarnowiejskiej i na Wojki, jak ja pokazywałem, że w tym miejscu do tu skrzyżowania tutaj z Piastowską nie może być, to już tutaj ten pierwszy nośnik po rękach drży niestety będzie mógł zostać umieszczony w tym miejscu. To jest kwestia dotycząca tego nośnika i to paragraf 18. Natomiast druga kwestia, do której chciałbym się to tylko pewien wycinek, bo podejrzewam, że wszystkie umowy z UKIT-u były tak zawierane. Natomiast umowy dotyczące wiat przystankowych i tego, jakie reklamy mogą w tych wiatach przystankowych funkcjonować, to był otwarty przetarg. Do tego przetargu mogli się zgłosić różni wykonawcy i na różnych etapach ilość uczestniczących podmiotów w takim przetargu była różna. I jakby ja rozumiem, że z jednej strony można powiedzieć, że dotychczas korzystaliśmy, czy byliśmy, wykorzystywaliśmy nośniki reklamowe w postaci słupów plakatowo-reklamowych, natomiast no, to jest decyzja też przedsiębiorcy, czy prowadzi działalność dalej w takim obszarze, w którym ją początkowo prowadził, czy wraz ze zmieniającymi się warunkami korzysta z możliwości, które daje rynek. I to jest jakby suwerenna decyzja przedsiębiorcy w tym zakresie, natomiast nie chciałbym, żeby tutaj powstała taka informacja, że nośniki reklamowe w postaci City Lightów znajdujących się w wiatach przystankowych, to zostało to wybrane w jakiś sposób jednostronny przez tutaj komórki organizacyjne, miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, tylko tak jak mówię, to były przetargi otwarte, mógł wystąpić każdy podmiot, który był tym zainteresowany i została wybrana otwarta najlepsza.
A
Pani
to
bardzo
proszę.
Kontynuując
to, co Pan
przed chwilą powiedział, ja bym chciał uzyskać informację, ile firm, niekoniecznie potrzebuje nazwy tych firm, wygrało przy terenie przystanku.
Jedno startowanie. Były dwa przytargi, bardzo jedno
startowanie. Najlepsze ustawy.
To znaczy polski kapitał.
Przytargi były otwarte.
Z polskim kapitałem.
Przytargi były otwarte, każdy mógł wystąpić.
Ale nie polski.
Powiem tak, że nie jestem w stanie panu radnemu powiedzieć, ile oferentów występowało w poszczególnych przetargach. Wiem, że w jednym przetargu ostatecznie został jeden podmiot, bo dwa podmioty się wycofały.
No właśnie,
mi się
też
Proszę Państwa, ja rozumiem, że odbyliśmy dyskusję taką. A, jeszcze tam. Bardzo proszę, oczywiście.
Tomasz Karczyk, Agencja Reklamy Wenecja. Ja chciałem to bardzo krótko uzupełnić wypowiedź kolegi, który reprezentuje firmę Koneser. Jeszcze chciałem bardzo podziękować panu dyrektorowi, ponieważ pierwszy raz w Państwu otwarcie Państwo powiedzieliście, o co chodzi w tej uchwale, a mianowicie, że jeżeli ona wejdzie w życie, to 90% nośników reklamowych w Krakowie zostanie zlikwidowane. Więc pierwszy raz w końcu ktoś powiedział po imieniu. Konsekwencje będą takie, jak wspomniał mój kolega, z rynku reklamowego firm, które funkcjonują, te 10% to nie będzie jedna albo dwie firmy. No bo takie są prawa rynku, musi być zasięg, więc chcemy, jeżeli zostanie 10% nośników, to akurat ta firma, te firmy, które jakoś wpasowują się w te kryteria, przetrwa i zdobędzie pozycję prawie monopolistyczną. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, nie do końca jest tak, jak tutaj pan dyrektor wspomniał, że zawsze można tą uchwałę zmienić, poprawić. To znaczy, jeżeli wszystkie firmy padną, zbankrutują, to poprawienie niewiele zmieni, ponieważ tych firm już nie będzie. I trzecia kwestia, słusznie państwo zauważyliście, że ten projekt nie reguluje uchwały, nie reguluje reklamy tranzytowej. W związku z tym rynek nie zna próżni. W Krakowie będą jeździć samochody z przyczepkami, z nośnikami billboardowymi i będzie jeden wielki korek, ponieważ reklama jest potrzebna i ona będzie, reklama zewnętrzna. Jak wszyscy państwo wiecie, jeżeli gdzieś zabronimy, zawęzimy możliwość reklamowania się, to w innym miejscu to wypłynie, bo tak będzie. Także myślę, że trzeba mieć tego świadomość, że pewne nośniki zostaną zlikwidowane, natomiast tym sposobem wprowadzicie państwo do Krakowa inne formy reklamy zewnętrznej. Dziękuję.
Mogę, panie przewodniczący, tylko dwie kwestie. Odnośnie kwestii monopolu. Oczywiście można się zastanowić, że tak rygorystyczne zapisy, jeżeli by zostały przyjęte, to rzeczywiście wpłyną na ograniczenie ilości nośników reklamowych, ale z drugiej strony też trzeba mieć świadomość tego, że jedynym nośnikiem reklamowym, który może funkcjonować na obszarze Starego Miasta, są właśnie służby plakatowo-reklamowe. One przez to, że mają określone konkretne lokalizacje w uchwale o parku kulturowym i które tutaj jakby zostały przeniesione do naszej uchwały krajobrazowej w tym zakresie, powodują, że tylko ten nośnik reklamowy może funkcjonować na obszarze Starego Miasta. I można powiedzieć, że to jest ta grupa podmiotów, które te słupy plakatowo-reklamowe na obszarze Starego Miasta może umieszczać, w jakiś sposób została uprzywilejowana, bo przecież na obszarze Starego Miasta jest najwięcej turystów, najwięcej osób przyjeżdża i potencjalnie może skorzystać z tej informacji, która na tych słupach plakatowo-reklamowych jest umieszczana. Tak, ale to są tylko te 11 nośników. Nie ma żadnych billboardów na obszarze Starego Miasta, nie ma żadnych innych nośników reklamowych.
Kilka przystanków też.
I kilka wiatr przystankowych.
Zakaz jeszcze? Ja państwu o tym mówię, że widzę pewne zalety tej uchwały. To jest zakaz mieszania dykt i wybora kilka nie pokonał. Bo nie będzie się gdzie wyjść. Jest to pewne zalety. Ale tak człowiek się zastanowi na tym, jak się wszystkie nośniki zlikwiduje, to w tym projekcie nie ma żadnej szansy. Tak? Nie, ale jak przepracujesz dobrze 5 lat, to bez odoru nie ma szans walczyć z latami. To jest tylko inne jeszcze spojrzenie. Okej, rozumiem, że to macie się przedyskutowali. Panie prezydencie, kiedy pan zamierza z uchwałą wychodzić na radę w tej sprawie?
Która się pojawi w przestrzeni. I Ja bym chciał również uzyskać taką odpowiedź, na ile, że tak powiem, realizując, załóżmy postulat, że nie mówimy o 100 metrach, ja teraz chciałbym, żeby tutaj traktować to jako pewnego rodzaju przykład, tylko mówimy o 50 metrach. To, co mamy pokazać na tym projekcie, jeżeli chodzi o ulicę Zakopiańską, jaki to będzie dawało wyraz w sensie odbioru przez uczestnika, użytkownika takiej drogi publicznej, żebyśmy również sobie odpowiedzieli, jak to będzie miało wpływ na rynek tego, tych reklam lokalnych, prawda? Bo tutaj, czy na przykład, bo ja powiem szczerze, nie do końca jestem przekonany co do takiej oceny sytuacji, że na skutek wprowadzenia tej uchwały mówimy o tym, że 90% reklam znika. Ja przyznam się szczerze, panie dyrektorze, tutaj do końca mam tą... Nie mam takiej pewności. W związku z tym chciałbym na przykład mieć pewną informację w kontekście takim, czy jeżeli wprowadzimy zwężenie tych odległości pomiędzy poszczególnymi nośnikami, to jaki to będzie miał wpływ na rynek reklamodawców lokalnych? Może to tak określić, prawda? Bo tutaj widzę, że to przede wszystkim jakby zarzut, który dotyczy tej uchwały, związany jest z tym, że podejmując taką uchwałę, jest poważne ryzyko, że zwłaszcza przedsiębiorcy krakowscy, którzy działają na rynku reklamowym, będą musieli zniknąć. No, nie na pewno to było intencją autorów projektu tej uchwały, żeby sprawa była jasna. Natomiast cały czas będziemy bardzo mocno jakby dyscyplinowani co do tego, żeby wreszcie uporządkować sytuację na rynku reklamowym, ale w kontekście nie działalności gospodarczej, tylko w sensie jakości przestrzeni. My oczywiście nie idziemy tutaj w kierunku, proszę Państwa, rozwiązań, jakiego ostatnio słyszałem w jednym z miast brazylijskich, że zdecydowano się do wycofania wszystkich reklam.
Ale to jest zupełnie inna sytuacja.
Ja rozumiem. Ale proszę Państwa, no mamy kwestię taką, że zawsze będziemy mówili o pewnych kosztach, o charakterze społecznym, przedsiębiorczym, podjęcia regulacji, które no, są zdecydowanie, bym powiedział, zaostrzeniem poza regulacją, które dzisiaj na rynku usług reklamowych w Krakowie obowiązują. Natomiast na pewno nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ziścił się czarny scenariusz polegający na tym, że firmy krakowskie, które obecną, że tak powiem, na tym rynku reklamowym, które świadczą również usługi reklamowe, tak jak Pan tutaj podniósł, dla instytucji publicznych, typu teatry, domy kultury, nagle zniknęły. No to na pewno musimy od tej strony rozważyć. Na końcu jeszcze raz odpowiem na te pytania. Mógłbym powiedzieć, uważam, że to wymaga jeszcze głębszej konsultacji.
Panu powiatowi, który się przychodzą do dyskusji. To jest akurat krowoczar wyświetlony, to jest w moim okręgu wyborczym, aż na kilka razy traktowałem narodowego. I tutaj gdyby dołożyć mazowiecką i wrocławską, tych dwóch miejsc brakuje, takich w relacji wschód-zachód, czyli tak jak krowoczar wygląda, tak, bo to jest dzielnica tranzytowa, to w zasadzie 99% nośników, które ja wynajmuję na kampanię wyborczą, mieści się w tej likwidacji. Dlatego, że pozostałe są albo mało atrakcyjne, albo to się zajął, ale generalnie są mało atrakcyjne, bo idea kampanii polega na tym, żeby mieć to miejsce, w którym są ludzie. No nie, to nie się dowiedzieć. Jak ja patrzę na... Jak ja patrzę na to, co jest wyświetlone pod tym kątem... Ale jeżeli jak ja patrzę na to, co wyświetlone pod tym kątem, to likwidacji ulega 95% wszystkich nośników, które są dostępne w ogóle. Bo te takie w osiedlach to nie interesują, bo tam mieszka 200 osób, tak? Także to jest kwestia tego typu, że akurat te firmy, panowie... No ale miasteczko nie głosuje w tym wypadku, tak? To przykład w Krowoczu pokazuje, że tak naprawdę ten rynek nośników małoformatowych jest zlikwidowany. No i spora część billboardów też.
Ja jedno zdanie tylko jeszcze, bo mówiliśmy o tym, żeby zrobić symulację najpierw całego miasta. Okej, myślę, że przyjmujemy to, że całe jest ciężko, ale sama Zakopiańska to też była przesada, bo to jest nie Wadowicka czy Zakopiańska, ale chodzi o to, żeby tych obszarów różnych, typowych, reprezentatywnych dla danego było, no nie wiem, zwieść.
Tak, może jakieś dzielnice było słyszeć. Przykładowo.
Proszę, tak, relacji, jak postrzegamy wjazd do tego miasta, bo to jest to, co organizuje przysłówka. Rozumiem też na przykład, że skoro pan przewodniczący z Mazowieckim widzę absolutnie problemu, żeby...
Ale panie prezesie, bo pan może znaleźć lepiej Zakopiańską, ja znam lepiej Krowocze za prawa praktycznie każdy tak? I wiem, że jak na to patrzę, to więc tam już nic nie będzie.
Tak, ale po zlikwidowaniu tych 80%, te 20% to będą tylko szkoda.
Tak, ale to będą tylko AMS-y.
Za 5
tysięcy
za limit.
I nie każdy...
I
w limicie wyborczym mieści się jeden, tak? A musisz 30 powiesić.
Ja chciałbym tylko sprostować, że reklama wyborcza nie podlega zapisom uchwały.
Nie ma nośnika, panie dyrektorze.
Nośnik reklamowy związany z wyborami będzie można umieszczać niezależnie od ustaleń uchwały krajobrazowej, jeżeli taka zostanie podjęta. Kodeks wyborczy kompleksowo reguluje.
Nie, ale zrobimy zakaz dykt, to gdzie? Jakub Kosek, bardzo proszę.
Ja tak jest, nie pamiętam, pan dyrektor powiedział właśnie tego, że w przypadku tego nośnika z długą zróbmy taki szacunek również dla klientów. Mówiąc wprost, duże firmy, które mają najwięcej przychodów, są firmy ogólnopolskie. Jak nie zostanie 20% tego, co mają w Krakowie, to jest świetnie będą zabierać. Jak zostanie małą firmą po 20%, to nie będzie tak. Znaczy, to jest nie chodzi o to, że nie jest tylko deklaracyjne te nośniki. Oczywiście prawdą jest, że wynajmujemy bardzo często jednostki YouTube czy jakieś takie inne dokazy, gdzie są te programy. Oczywiście. Natomiast patrząc przez pryzmat skali, jeśli patrzymy na monopolskie firmy, to jest trochę, nie jest zawsze łatwiej, bo tam 20%, tam 20%, tam 20%. Jest okej.
Okay. A czy to jest generalnie likwidacja lokalnego biznesu? Tak. To jest ważne. Słuchajcie, zamykam ten punkt dlatego, że jak pan się deklarował, to cofnięcie się dwa drugi od tyłu i zanalizowanie, więc zamykam to w tej chwili. Teraz tak, macie państwo harmonogram posiedzeń komisji. On jest generalnie ułożony tak, że jest to w poniedziałek przed sesją. Tutaj są tylko dwie rzeczy. W kwietniu nie ma drugiej komisji, bo wypada w poniedziałek świątecznie. No więc na razie go nie wpisuję. Jak będzie potrzeba, to będziemy się machać wtedy, kiedy jednakowe posiedzenie zrobimy. I druga rzecz, padła propozycja prośba ze strony radnych z komisji rewizyjnej, ażeby przesunąć komisję na 16.30. No ja też to cienko widzę, ale proszę mi przed przedstawieniem. Tylko zobaczcie, dzisiaj był jeden trudniejszy punkt, jest 18.30, ja na razie już przerywam, tak? A zawsze to się, poza tym dzisiaj było 4 mieszkańców, 5 osób, tutaj jest niemal setka, no.
Proszę Państwa, ta propozycja Komisji Rewizyjnej wynikała z prośby członków Komisji Infrastruktury, którzy są w Komisji Rewizyjnej, że proszę Państwa, nie wyrobimy się, ponieważ mamy o godzinie 16, o godzinie 14 mamy Komisję Infrastruktury, jeżeli chodzi o 15 Komisja Rewizyjna, to po prostu nie ma szans, dlatego prośba jest o przesunięcie komisji pana o pół godziny. I wtedy może pan radę. Poszliśmy na jakiś kompromis na Komisji Infrastruktury, więc proszę wejść o to, żebyśmy poszli na Komisji Planowania
Powierzchni. A oni rozważali wariant, żeby byli w tygodniu nie sesyjne?
No to trzeba jeszcze porozmawiać. Był taki temat i było to rozważane, więc może zróbmy tak, że nie podejmujmy dzisiaj tego planowania.
Słuchajcie, bo kwestie są dwie. Po pierwsze, no my musimy opiniować uchwały na sesję, więc musimy mieć tygodniu sesyjny. Komisja rewizyjna ma trochę inny tryb pracy, bo ona ma ten termin bardziej wydłużony. I druga rzecz, są dzisiaj kluby, tak? No, wy spotkacie, możemy sobie, macie kiedy kluby? We wtorki czy też w poniedziałku? Nie macie takiego harmonogramu stałego, tak? Nie macie. No, u nas też. Będzie problem z klubami, że znowu będą radni czekać na posiedzenie klubów. A wiecie, a myślę, bo jeden cięższy punkt.
Nie,
ale trzeba skończyć z tym, Adam, ale trzeba skończyć z tym nebytkiem. Już Andrzej nie jest szefem klubu, trzeba skończyć z tym złymi przyzwyczajami. Bo to Andrzej mistrzem w broni rzeczy.
To może komisję w takim razie planowajmy o godzinie 15,
o, bardzo.
Ale,
ale
między
sesjami.
Będziemy też rozmawiać,
ale nie robić się zmieniem planu. Bo musimy wydłużyć plan o 2 tygodnie. O 2 tygodnie musimy. Słuchajcie, może zróbmy tak. Zrobimy jeszcze o 16 za 3 tygodnie, jak chodzi komisja, i zaczęcie się stanie, tak? I wtedy ewentualnie zmienimy godzinę. Bo harmonogram co do dni rozumiem, że jest ok, tak? Na razie zrobimy raz 16 tam tego 28 stycznia, zrobimy teraz proszę, co się wydarzy, tak? Jeżeli będzie problem z rewizją, to wrócimy do tematu, a jako zamiast kształtnym, bo możemy się wnieść po prostu na ten drugi poniedziałek. I propozycje do planu pracy, pani Beato, wam wyślę tą wersję z zeszłego roku i proszę nam zerknąć, ewentualnie zablokować jakieś dodatkowe punkty, żebyśmy to mogli na koniec stycznia przyjąć, dobrze? Bieżące sprawy, proszę bardzo, sprawy bieżące. Proszę bardzo, jak będzie miało.
Do planu pracy. Ja bardzo proszę pana przewodniczącego, aby tak nam organizował pracę, byśmy nie wychodzili od 22 stron. I tyle punktów, żebyśmy byli w stanie to przeprocedować, a tyle, że nie mam 16.
Ja na swoją obronę powiem, od razu, proszę państwa, że w zeszłym roku myśmy nie zrealizowali prawie połowy punktów dodatkowych. Czyli jakieś tam w sprawie lasów, utrzymania czystości. Ja tego w ogóle nie wprowadzałem, dlatego że te komisje się skończyły koło 20 co rusz. To były głównie plany miejscowe. To już tak szczerze mówiąc, to na pewno byśmy nie zrealizowali prawie połowy planu pracy. Bo ja już tego nie dokładałem, bo się bałem, że nie musicie do tego.
To niech biorą
na wyjątek. Zwolnij. Właśnie, czy ja to mówię. Dziękuję za reakcję.